Dziś mamy gości w studiu. Ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Witam serdecznie, ekscelencję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo gorąco pozdrawiam ojca Grzegorza i wszystkich radiosłuchaczy.
I Karola Tylendę, kłaniam się panu, szczęść Boże.
Szczęść Boże, przyłączam się do pozdrowień.
Dziękujemy, były członek Zarządu Województwa Podlaskiego, dyrektor spraw inwestycyjnych mleczarni w Bielsku Podlaskim. Mamy mówić dziś o Ukrainie, tradycja, kultura, gospodarka i przyszłość, ale chciałbym też, korzystając z tego, że jest pan Karol Tylenda, zapytać, jak pan podchodzi do wyborów samorządowych, co dzieje się w wyborach, dlaczego ważne są wybory samorządowe. Nieraz ludzie zastanawiają się, czy pójść, czy nie pójść. Może większe dylematy są przy parlamentarnych wyborach do parlamentu, do obu izb, Sejmu i Senatu, czy głosujemy na prezydenta, to też będzie przed nami, a teraz na ile poważnie podchodzimy do wyborów samorządowych?
Ja myślę, że generalnie wybory w demokratycznym państwie prawa są świętem demokracji i tutaj chciałbym zachęcić drogich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam, czy wszystkich Polaków do uczestnictwa w tymże święcie i myślę, że wybory samorządowe, zaryzykuję taką tezę, są najważniejszymi wyborami, bo one dotyczą nas bezpośrednio, dotyczą naszego jakby bezpośrednio codziennego życia. Tutaj zachęcam, 16 pójdźmy do urn, pójdźmy wszyscy do urn, wyraźmy swoje opinie, nie potem gdzieś tam psiocząc po parkach czy też sklepach, ale przy kartce, przy urnie, wybierzmy ludzi z...
No właśnie, bo pytanie, czy każdy samorząd rozwiąże nasze problemy, albo czy tak możemy patrzeć, bo on z problemami różnego rodzaju musi się zderzyć.
Proszę księdza, pewnie za nas samych nikt nam problemów nie rozwiąże i samorząd też tych problemów nie rozwiąże, ale wybrani tam właściwi ludzie pewnie nam znaczną część problemów rozwiążą i pomogą jakby w codziennym życiu, pod warunkiem, że będą to rzeczywiście odpowiedni ludzie na odpowiednich stanowiskach.
Wszędzie jest taki sam podział, jeżeli chodzi o państwo, jak to jest na Podlasiu.
Tak, myślę, że znaczy, dokładnie taki sam podział jak w całej Rzeczypospolitej, czyli województwo, powiat, gmina lub miasto.
A jeżeli chodzi o przynależność partyjną, bo nieraz partie toczą boje i nieraz zapominamy o tym, że przecież chodzi o sprawę naszą, konkretnej drogi, konkretnej szkoły, o to, gdzie my żyjemy razem, tak? I teraz czy przynależność partyjna ma nas dzielić, czy też nie? Dosyć często mówimy, czy przemawiamy, próbujemy przemawiać do siebie, że to jest nasz interes narodowy, tak?
Czy generalnie spór w demokracji nie jest niczym złym i powinniśmy toczyć spory na określonym poziomie oczywiście, ale uważam, że w samorządzie to partyjniactwo i upartyjnianie samorządu jest złe. Myślę, że jeżeli chodzi o samorząd, tutaj bardziej powinien liczyć się człowiek niż formacja,
która pewnie nie jest od tego wolny.
Tak, nie, niestety, właśnie, no niestety mamy tak rozwiązany system demokratyczny w naszym kraju, że bez przynależności do partii politycznej, czy też bez sympatii z jakąś określoną partią polityczną, pewnie kariery, czy to w samorządzie, czy to w Sejmie, w Senacie, zrobić się nie da. Ale myślę, że tutaj wyborcy powinni umiejętnie, bo te listy jednak są długie, dosyć długie do wszystkich szczebli samorządu i powinni przynajmniej poświęcić chwilę, żeby zapoznać się z osobami startującymi tam i wybrać odpowiednio.
A jesteśmy w stanie mieć jakieś lepsze rozeznanie?
Myślę, że tak. Myślę, że w tej chwili mamy powszechny dostęp jakby do środków masowego przekazu, do mediów, chociaż
Może pokazać się z tej lepszej strony, tak?
Pewnie tak, ale jednak te wybory są najbliższe obywatelom, najbliższe człowiekowi i myślę, że tutaj jednak można najbardziej świadomie wybrać.
Gdybyśmy pomyśleli o rolnictwie, bo to najsilniejsza strona, tak, Podlasia, trudno tam o duży, poważny przemysł, zawsze on był, ten rejon rolniczy. No, na ile tutaj, jaka też rola samorządu? Bo
Proszę księdza, ponad 60, drodzy słuchacze, ponad 60% mieszkańców województwa podlaskiego żyje pośrednio bądź bezpośrednio z rolnictwa.
To jest Czyli prawie, to może być atut.
Tak, to jest bezwzględny atut jednego z najbiedniejszych województw. To jest prawie 30% udziału w rynku mleka w branży, w której w tej chwili jakby pracuję. I myślę, że no jednak tutaj samorząd ma bardzo wiele do powiedzenia. W samorządzie są potężne instrumenty w postaci środków unijnych, czy też polsko-polskich, mówiąc kolokwialnie. I te środki dobrze skierowane naprawdę mogą bardzo dobrze rolnikom i nie podlaskim, ale nie tylko podlaskim służyć.
A jak wygląda sprawa z kwotami? Bo można mówić o kwotach mlecznych, kwoty dotyczące cukru, tak, czy dopłaty do rolnictwa. Pan mówi dosyć duży ten wskaźnik, jeżeli chodzi o procenty, ponad 65%, to też ktoś myśli, że tam nie wiadomo, jaki strumień pieniędzy płynie, czy z budżetu tego naszego wewnętrznego, czy z budżetu Unii Europejskiej.
Szanowni Państwo, proszę księdza, jeżeli chodzi o kwotowanie produkcji mleka, uważam za wielki błąd, że te kwoty zostaną zdjęte z 30 marca przyszłego roku, bo to zupełnie może zdemontować i zdemolować rynek mleka nie tylko na Podlasiu, ale w całej Polsce. Województwo Podlaskie w tej chwili za swoją pracowitość przez ostatni rok, ten 2013, zostało ukarane potężną karą finansową, jaką narzuciła nam Unia Europejska, czyli 47 milionów złotych czystej, żywej gotówki zostanie z województwa podlaskiego tak naprawdę zabrane w postaci kar, czyli rolnicy za pracowitość, za jakby swój rozwój, za zaradność zostali ukarani w tej chwili za ciężką pracę, głównie za ciężką pracę, bo praca przy mleku generalnie, przy produkcji mleka jest jedną z najcięższych, najbardziej obowiązkowych, że tak się wyrażę, i w tej chwili 47 milionów na Podlasiu się już nie znajdzie. I uważam, że tutaj przespał pan premier Tusk, bo był czas na negocjacje, bo cała Unia, chcę państwa poinformować, tej kwoty nie przekroczyła, także karze się Polskę zupełnie niepotrzebnie i niezrozumiale, bo a już zupełnie nie mogę sobie wyobrazić tego, dlaczego rolnicy karani są w tym roku, jak w przyszłym zupełnie kwotowanie znika, nie ma kwot. Także chyba tutaj zagalopowali się urzędnicy unijni i myślę, że apel gorący o to, żeby te 47 milionów wróciło, 200 milionów praktycznie w skali kraju wróciło, bo jest taka szansa, jest szansa wrócić, twarde warunki postawić w Brukseli. No my trochę tak przesypiamy niektóre zagadnienia i uważam, że Bruksela jednak też ulega silnym. Natomiast jeżeli tam, mówię, jedziemy tylko po to, żeby odebrać dokumenty, to ja na takie rozwiązanie się nie godzę. I tu samorząd też ma bardzo wiele do powiedzenia, bo uważam, że samorząd województwa podlaskiego przespał też moment lobbingu, nacisku na władze krajowe znacznie wcześniej, kilka miesięcy temu, żeby zadziałano w tej kwestii, to myślę, że dzisiaj bylibyśmy w innym
miejscu. Lobbing nie korupcja, ale dbałość o swoje.
Tak jest, to nie jest żadna korupcja, to jest po prostu walka o swoje interesy, a ponadto, proszę księdza, tak naprawdę to są pieniądze zabrane naszym podatnikom, ludziom, którzy na Podlasiu te pieniądze zarabiają i z nich płacą, bo te unijne pieniądze to jest taki też mit, Unia nam daje. Ja ten mit staram się obalać, bo te pieniądze tak naprawdę płaci polski podatnik, płaci gdzieś tam hiszpański, francuski podatnik, tylko tyle, że one są na zasadzie redystrybucji rozdzielane po poszczególnych krajach, także to nie są żadne unijne pieniądze, to są nasze pieniądze wypracowane, zapłacone w postaci składki do Brukseli i na mnie niezrozumiałe wracają na zasadzie, że Bruksela zawsze wie lepiej. No, co się dzieje na Podlasiu, na Mazowszu, na Warmii i Mazurach, to jest najbardziej chore, że tam nikt nie słucha.
Coś takiego zafundowaliśmy sobie.
Tak, zafundowaliśmy sobie, ale trochę za bardzo ulegamy. To nie jest też tak, ja negocjowałem parę kwestii w Brukseli i tam jakby liczą się zawsze z silniejszymi. Nie można ulegać, myślę, że Niemcy nie mają problemu ani z kwotowaniem, ani z paroma innymi rozwiązaniami, chociażby stocznie i tak dalej. Także my, gdybyśmy też się twardo stawiali, pewnie byśmy byli w innym miejscu.
Teraz pewnie trochę rolnik, tak, czy sadownik.
Rolnik, 30 hektarów gospodarstwo z rodziną prowadzę.
Ale dziś mieszkaniec Podlasia, no też w jakiś sposób myśli, jakim jest sąsiadem, tak, dla, nie wiem, dla Rosji to trochę daleko, ale Białoruś, Ukraina, dziś mamy mówić o Ukrainie, o tym powiązaniu może i kulturowym, tradycji, gospodarki, też tej przyszłości, która przed nami, jak pan, czy jak mieszkańcy Podlasia patrzą na to, co, nie wiem, dzieje się na Ukrainie, dosyć trudna sytuacja, ale też i chociażby począwszy od sytuacji gospodarczej, tej wymiany międzypaństwowej.
Znaczy, mieszkańcy Podlasia, też znam, mam wielu przyjaciół na Warmii i Mazurach, patrzą z ogromnym zaniepokojeniem na to, co się dzieje na Ukrainie generalnie, bo tacy bardzo światli Podlasianie i to hasło nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy, myślę, że tam jest bardzo mocno u nas zakorzenione. Natomiast tak naprawdę nasz rząd, dotychczasowy minister spraw zagranicznych chociażby, działania pozoranckie moim zdaniem prowadzili, bo my mamy, znowu to Unię zaczepię teraz, ale mamy potężne pieniądze przeznaczone na Europejski Fundusz, tak zwany Europejski Fundusz Społeczny, czyli to są szkolenia, dokształcanie młodzieży, podwyższanie kwalifikacji i tak dalej, i tak dalej. I te pieniądze przekraczają już pieniądze inwestycyjne, co jest kuriozum, bo w tym okresie programowania najbliższym 2013-2020 tych pieniędzy będzie więcej niż na drogi, niż na inwestycje chociażby w rolnictwie, w budownictwie i to powinno, znaczy tutaj władze samorządowe powinny bardzo ostro, i to wszystkich województw, bez względu na przynależność partyjną, powinni się bardzo mocno postawić, bo to są pieniądze wydawane tak naprawdę po uważaniu dla kolegów partyjnych. I to Platforma sobie bardzo dobre, miękkie lądowanie w tej chwili sprawia tymi właśnie pieniędzmi. Będą przez ich fundacje, przez ich stowarzyszenia, będą te pieniądze gdzieś tam dystrybuowane po swoich. Natomiast może pomyślmy, żeby taki fundusz społeczny zużyć chociażby na stypendia dla młodzieży ukraińskiej, białoruskiej, żeby tych ludzi przyciągać do nas. Powstają więzi międzyludzkie takie, których nie złamie żaden system później. I uważam, że tutaj powinniśmy też zadziałać bardzo mocno. Białystok jest miastem akademickim, ponad 50 tysięcy studentów. Także myślę, że fundując tylko takie prawdziwe stypendia, nie tam na miesiąc, na dwa, tylko powiedzmy na cały okres studiów zaprogramować. Jest tyle lat, że starczy. Także te więzi kulturowe, myślę, że są ponadczasowe i ważniejsze niż broń, niż...
No bo nieraz tak myślimy, więcej nas dzieli niż łączy, tak? Ale jednak jesteśmy, no...
Słowianie.
Słowianie.
Myślę, że powinniśmy jednak szukać tego, co nas łączy, a nie co nas dzieli. Myślę, że bardziej dzielą nas...
polityka, tak? Może tak, nas podzielić, a na dole, czy myślimy o podziale, czy o tym,
nie,
jak sobą
właśnie... Ja przez 6 lat, proszę księdza, byłem prezesem Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego. To największy taki rynek hurtowy, detaliczny w praktycznie województwie podlaskim. Przyjeżdżali do nas Ukraińcy, Białorusini, handlowali z Polakami. Tam się żadnych różnic nie czuje. To jest tak naprawdę nakręcane gdzieś tam znacznie wyżej przez polityków, a ci ludzie, biedni ludzie tak naprawdę stamtąd mają tylko z tego tytułu problemy. Także zacznijmy od dołu, od takiej pracy organicznej i myślę, że nie będzie problemu z żadnym konfliktem.
Bardzo dziękuję. Ekscelencjo, cieszymy się, że ksiądz biskup jest z nami. Tak mamy od strony, można powiedzieć, zwykłego człowieka takie podejście do spraw tych, które nas jakoś łączą, budują te relacje wewnątrz kraju, czy w jakimś konkretnym rejonie, tutaj na Podlasiu, ale myślimy o tej granicy, tak, bo granica jest, ale nie mur. Chociaż wiele sytuacji może ten mur jakąś wrogość chce wybudować, no, nastawić człowieka przeciwko człowiekowi, a my dziś zadajemy sobie temat Ukraina, tradycja, kultura, gospodarka, przyszłość, pewnie Ukraina i Polska, tak, i teraz co rzeczywiście może nas połączyć, albo jak na siebie powinniśmy patrzeć.
Podzielam całkowicie zdanie tu pana Karola, kiedy powiedział, że te problemy przede wszystkim są stwarzane przez polityków. Gdyby politykę oddzielić od kultury, od duchowości, nawet od gospodarki, od handlu, to jestem przekonany, że nie byłoby tak wielu konfliktów i napięć, które powstają pomiędzy różnymi państwami. Natomiast mówiąc o tej obecnej sytuacji, zdajemy sobie sprawę, że dla Ukrainy jako takiej to jest bardzo bolesne, wyjątkowe doświadczenie. Przypuszczam, że pierwsze tego rodzaju, ze względu na to, że owszem, był głód, Przed drugą wojną światową, pamiętamy, miliony wtedy też zmarło, zginęło. No były też wojny różnego rodzaju. Tylko, że one jak gdyby miały miejsce poza tym narodem jako takim. Ten naród z tym się spotykał, z tego powodu miał swoje zmartwienie, ale naród był jako całość. W tym wypadku widzimy, że to doszło do wewnętrznego takiego też napięcia i to jest bardzo, przypuszczam, bolesne. Bolesne dlatego, że ta państwowość Ukrainy jest stosunkowo bardzo młoda. Wypada tutaj dodać, że pierwszym państwem, które uznało niepodległość Ukrainy po rozpadzie, czy w czasie rozpadania się Związku Radzieckiego, to była Polska. Także na Ukrainie są tego świadomi. Polska uznała jako pierwsza, dając w ten sposób dowód swojego zatroskania i swojej bliskości, nawiązując także do historii. Myślę, że mówiąc o sytuacji od tej strony duchowej na terenie Ukrainy, warto nieco cofnąć się także wstecz. Przypomnieć sobie, skąd się te różnego rodzaju podziały mogły wziąć, które do tej pory dają sobie znać i są wykorzystywane przez różnego rodzaju, prawda, polityków. No więc pamiętamy dobrze, że w czasie, kiedy nastąpił rozłam administracyjny pomiędzy Konstantynopolem a stolicą apostolską, to Ruś pozostała przy stolicy apostolskiej. No, świadczy to o tym świadczy to chociażby, że pierwszy taki słynny książę ruski, Daniel, otrzymuje koronę w połowie XIII wieku od papieża ze stolicy apostolskiej. Otrzymuje tę koronę nie gdzie indziej, ale właśnie w Drohiczynie nad Bugiem. Co więcej, on się też zobowiązuje wtedy, że stworzy nową diecezję na terenie pogranicza i powstaje ta diecezja z siedzibą w Uchrusku, która jest diecezją wschodniego obrządku, nie z łacińskiego obrządku. Czyli ten wschodni obrządek z terenu Rusi jest tutaj w bliskim kontakcie z Kościołem powszechnym i tych obodnia. Być może dlatego, że między rodami, między piastowskim rodem, a rodami też tak samo ruskich kniaziów, to były bardzo duże takie przejawy współpracy. I bardzo często oni tworzyli małżeństwa. Jeżeli był tutaj książę z pokolenia piastów, to przeważnie brał sobie z kniaziów ruskich jakąś małżonkę z tamtych rodów. To zresztą dotyczyło i Rzeczpospolski i dotyczyło także Węgier. Może to też w jakiś sposób wstrzymywało to odstępstwo. I co więcej, jeszcze nad XV wieku są dane o tym, że to Kościół na Rusi, bo to potem dopiero termin Ukraina pojawi się w XIX wieku, więc Kościół na Rusi utrzymuje łączność ze stolicą apostolską, ponieważ w słynnym synodzie, który z racji na zarazy, choroby, dolegliwości i wojny trwał dosyć długo, zaczął się we Florencji, potem był w Bolonii, no to brał udział metropolita kijowski Izydor. Ten metropolita kijowski niestety potem zostanie zaproszony do Moskwy przez kniazia moskiewskiego, uwięziony. No ale na szczęście Kazimierz Jagiellończyk dysponował już wtedy pewnymi też służbami, bardzo dobrymi jak na tamte czasy, bo te służby wyciągnęły z tej niewoli księdza metropolity Izydora. On wrócił poprzez Polskę do Rzymu i tam otrzymał godność kardynała. Natomiast pęknięcie następuje dopiero pod koniec XV-XV wieku, z tym, że już pod koniec XVI wieku powstaje ta unia, która łączy z powrotem, jak gdyby, Kościół chrześcijański wschodniego obrządku na Rusi z Kościołem powszechnym. To wspominam tylko tak ogólnie, ze względu na to, że ten motyw będzie się pojawiał. Pojawił się będzie z tego tytułu, ponieważ w ciągu tych wszystkich wieków po stronie jak gdyby strukturalnego prawosławia stawały zawsze władze moskiewskie. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, dopóki miała tę jedność, zachowywała z Rzeczpospolitą, tę Rzeczpospolitę tworzyła razem z Litwą i razem z koroną, no to znajdowała wsparcie też tutaj i dlatego też nie było tych większych kłopotów. Potem one dadzą sobie znać. one w jakiejś mierze też są obecne i w obecnej dobie, w tych naszych czasach. Dają sobie znać ze względu na to, że no właśnie, że tam powstaje ta tendencja do tego, żeby ten Kościół prawosławny uznać całkowicie od Moskwy. Jest drugi kierunek, który dąży do całkowitej autonomii. No i mamy też dwie wspólnoty katolickie, wspólnotę łacińską i wspólnotę grecko-katolicką, która dosyć dynamicznie w tej chwili się rozwija i trzeba powiedzieć, że chyba to ona właściwie tej najbardziej stoi na straży tej tożsamości ukraińskiej, odwołując się do tradycji, do tych zwyczajów, no, które są związane, prawda, jak najbardziej z chrześcijaństwem. To byłoby tyle co do tych historycznych takich odniesień. Natomiast to, co w chwili przeżywamy, dla nas jest takim wielkim znakiem zapytania, bo pierwsze, jak to się mogło stać, że to państwo, które przed wiekami marzyło o tym, żeby być państwem niepodległym, zabiegało o to, kiedy do tej niepodległości dochodzi, raptem zaczyna pękać, bo wewnętrzne na pewno jakieś powstały pęknięcia. Być może, że też działalność jakaś agenturalna tutaj dawała sobie znać. Na to my odpowiedzieć nie jesteśmy w stanie, przynajmniej mając te dane, z którymi dysponujemy obecnie. Ale doszło do tej straszliwej wojny. Problem w takim razie się rodzi, co możemy zrobić, żeby tutaj dopomóc. Myślę, że na pewno nie jesteśmy w stanie wiele dopomóc, żeby zaradzić tym wewnętrznym sprawom, bo jednak te wewnętrzne sprawy to muszą być załatwione przez samych tych obywateli. My natomiast możemy dopomóc przez uporządkowywanie tych naszych relacji z Ukrainą. Jak już zaznaczyłem, no Polska była pierwszym państwem, które uznało niepodległość Ukrainy. To bardzo ważne. Polska oczywiście chciała, żeby Ukraina była niepodległą, niezależnie od tego, że na przestrzeni ostatnich też tak samo dziesięcioleci powstawały różnego rodzaju poważne takie napięcia i konflikty. Tutaj mogę zacytować jednego z wybitnych pisarzy, socjologów drugiej połowy XIX wieku, który pisząc o ludności różnych europejskich ludnościach, o tych ludach europejskich, narodowościach, no więc zaznacza tam, że Polacy należą do tych bardziej dynamicznych, być może wzięto pod uwagę jedno powstanie, drugie, trzecie i tak dalej, te ciągłe zrywy do niepodległości, no i że między innymi też on dodaje, że Ukraińcy to są braćmi Polaków, tylko że kanclerz austriacki Metternich przekonywał ich, że przez 500 lat byli w niewoli polskiej. Oczywiście kanclerz Metternich miał swoje interesy, żeby dzielić innych, to łatwiej rządzić. Austria niestety bazowała przede wszystkim na tym, ale Pan Bóg ją ukarał, bo teraz jest jednym z najmniejszych krajów w Europie. Natomiast to dzielenie, no niestety przyniosło nieraz takie bardzo bolesne dla nas wszystkich skutki, bo łatwo też przeciwstawić jednych drugim, coś tam dodać, coś się powie, no i powstają od razu potem różne rzeczy. Tym bardziej, że tak naprawdę to ten pisarz, ten socjolog niemieckiego pochodzenia miał w tym wypadku rację, bo przecież tutaj rzeczywiście Ukraina nie przynależała do Rzeczpospolitej na zasadzie podboju, tylko na zasadzie wolnego wyboru. Po prostu weszła w skład Rzeczypospolitej, dlatego w tamtych czasach przeważnie używało się terminu Rzeczpospolita, nawet nie Polska. Polskę określano mianem korony, tak dla zrównowania, żeby nie było tutaj zrównania, żeby nie było jakiegoś takiego napięcia. Co więcej, no jak mogła być Ukraina w niewoli polskiej, skoro w tym samym czasie mamy trzech królów pochodzących z księstw ruskich, no, z Jan Sobieski, pamiętamy dobrze, nawet w stroju, to w tym się wyróżniał, że nosił strój po rusku, po rusińsku, albo po rusku, jak wtedy mówiono. Potem przecież, pamiętamy dobrze, Michał Korybut-Wiśniowiecki, z rodu Kniaziów, co prawda Gediminowiczów, ale zakorzenionych na terenie, no właśnie, Rusi. To samo można powiedzieć o Poniatowskim, który troszeczkę bardziej z Białorusią jest związany, no ale wtedy te rozróżnienia nie miały miejsca. Czyli nie można to powiedzieć, żeby byli w polskiej niewoli, bo po prostu tak się sytuacja ta układała, jak się układała. Natomiast chcąc z naszej strony dopomóc, my musimy teraz się zastanawiać, gdzie szukać takiego klucza, który by nam pozwolił, no właśnie, przezwyciężyć te wszystkie napięcia. No niestety też tak samo te bardzo bolesne różnego rodzaju tragiczne wydarzenia, które miały miejsce i to nie tak dawno, ale gdzie mamy szukać tego klucza, który by nam pozwolił, żeby to przezwyciężyć, no i żebyśmy mogli być tymi sąsiadami, tak jak byliśmy przez tych kilka ładnych wieków w dawnych czasach. Myślę, że na pewno nie znajdzie się tego klucza w polityce, to widać gołym okiem, bo politycy to po prostu patrzą na ten wiatr, z której strony wieje. I kiedy z jednej strony wieje niekorzystny, to od razu zmieniają swój kierunek także. No i dlatego też tutaj tak ciągłe są te wahnięcia, to w jedną, to w drugą stronę. Trudno byłoby też myśleć o poszukiwaniu gdzieś może w jakichś takich sferach naukowych. Dlatego wydaje mi się, że jest taka pewna płaszczyzna, która może nas zbliżać do tego przekroczenia tych różnych napięć i do zbliżenia się, do takiego zbliżenia serio, która w tej chwili jest w pewnej mierze, gdyby jeszcze ciągle ukryta w kulturze i narodu ukraińskiego, i narodu polskiego. Zwłaszcza, że, jak już wspomniałem, ten socjolog mówi o tych 500 latach rzekomej niewoli, ale my wiemy, że to było 500 lat wspólnoty politycznej, wspólnego takiego działania, postępowania. No wspólnie wtedy broniliśmy się przed agresją z południa, która dla Ukrainy zwłaszcza była niesłychanie bolesna, bo w czasie, kiedy Ukraina znajdowała się pod władzą Tatarów czy Turków, Połowców jeszcze wcześniej, to niesłychanie z tego tytułu ponosiła wielkie ofiary. No z tego dzięki współpracy z Wielkim Księstwem Litewskim, a potem i z koroną mogła się wyzwolić. No a potem też tak samo były te różnego rodzaju zagrożenia ze wschodu. Kolejne. To trzeba też i dodać, że nawet w XIX wieku, kiedy nie istniała Rzeczpospolita w tej swojej postaci poprzedniej, jako wolne, niepodległe państwo, to kulturowo, no właśnie między Rzeczpospolitą, to znaczy między wtedy już Polską, a między Ukrainą istniało bardzo wiele linii wspólnych. Była bardzo dynamiczna współpraca. I dlatego sądzę, że trzeba po prostu zastanowić się na tym, w jakiej mierze wykorzystać tę wspólną kulturę tworzoną przez tych prawie 600 lat, 6 wieków, po to, żeby z tej wspólnej kultury stworzyć coś takiego, co będzie nas jednoczyło i łączyło.
A czy ta sytuacja, która teraz jest na Ukrainie, to co dzieje się, tak? Bo i te problemy wewnętrzne i to, co dzieje się, ten nacisk na Rosji, ostatnio też wiele dyskusji, czy ktoś z kimś umawiał się, tak? Czy Putin z Tuskiem umawiali się o ten podział Ukrainy. Myślę, że to też można, nie wiem, czy włożyć między książki, czy też rzeczywiście jakiś problem jest, ale to napięcie, które jest. I teraz czy przy takiej sytuacji można rzeczywiście myśleć o tej odbudowie, o właściwych relacjach, o tym, co ksiądz biskup mówi, by budować na wspólnocie duchowej, na kulturze, na czymś, co jest ponad czasem?
Z pewnością to nie jest coś takiego, co od razu można zadekretować i powiedzieć, że to z nas obowiązuje. Natomiast to, co się stało w tej chwili, no jest, stało się coś bardzo bolesnego. Czy jakieś tutaj były takie czynne kontakty w tej materii, czy ci ludzie, którzy tworzą politykę zewnętrzną, coś powiedzieli czy nie powiedzieli, no to trudno nam się wypowiadać, bo w sam raz no tak to jest, że my raczej z nimi kontaktów nie mamy i rozmów intymnych nie prowadzimy, więc skąd byśmy mogli wiedzieć, co oni tam, prawda, między sobą kombinują. Natomiast można z bólem wyrazić taki jednak pewien żal, że kiedy 4 lata temu jednak ten nasz prezydent Rzeczpospolitej, nie, tragicznie, który zginął, Lech Kaczyński, mówił o tym, że to będzie. Bo dlatego się udał, zorganizował tych innych prezydentów, pojechali do Gruzji, żeby wstrzymać tam. Bo Kaukaz był pierwszym takim etapem dla imperialnych tęsknot, żeby tam wejść. Kiedy wstrzymano ich, oczywiście tam w Gruzji, przynajmniej nie w całości, ale jednak, no nie doszło do konfliktu takiego mocnego na całego, no to wtedy trzeba było myśleć o tym, bo tak prezydent mówi, że najpierw będzie Kaukaz, potem oczywiście Prybałtyka tak zwana, czyli Łotwa, Litwa i Estonia, no a potem też tak samo nadejdzie Ukraina. To przecież było wyraźnie wtedy podkreślone. Niestety wielu polityków cynicznie się śmiało z tego, kpiło sobie. Ja nie wiem, gdzie oni mają swoją twarz teraz, jak muszą patrzeć na to, co się stało, pomimo ich zaniedbania. Bo gdybyśmy się wcześniej przygotowywali, gdybyśmy przygotowywali też naszych sąsiadów w rozmowach, bylibyśmy w stanie no, przynajmniej nie dopuścić do tego rodzaju tej sytuacji, która zaistniała. To znaczy nie dopuścić do tego, żeby wpływy jednego mocarstwa dały sobie tak znać, żeby potem zamieszanie mogły wprowadzić. No bo to na tym właśnie polegało, że te wpływy wzrosły. Sytuacja była taka, że naród miał inne tendencje. No i potem to napięcie wybuchło tak, jak wybuchło, co jest bardzo bolesne, bo tam, gdzie ludzie cierpią, gdzie ludzie giną, no to trudno tutaj, prawda, znaleźć jakąkolwiek aprobatę do takiej postawy. Z tym, że warto to powiedzieć, że o tym była mowa przed 4 laty. I że to można było rzeczywiście uprzedzić faktami pokojowymi, jakimś wzmocnieniem, czy rozmowami, czy pewnymi tendencjami takimi ukierunkowanymi w świecie, w całym świecie, zwłaszcza, że przynależymy do przecież największej potęgi militarnej, jaką jest NATO i należymy też do największej potęgi gospodarczej, jaką jest Unia Europejska, więc albo tu coś nie funkcjonuje, albo gdzie indziej nie funkcjonuje. Ale wiemy, że doszło do zaniedbań. Także ten peccatum, ten grzech zaniedbania, to jest oczywisty. Z tym tylko, że my jesteśmy w stanie ten grzech naprawić. My możemy go wyznać, możemy zażałować, pokutę czynić, ale my nie jesteśmy w stanie naprawić, ponieważ to nie są nasze kompetencje i nie są nasze możliwości. Natomiast możemy szukać takich sposobów, które będą zbliżały spokojnie, tak powoli, ale ludzi do ludzi. A więc tych, którzy będą tu, tak jak tutaj pan przedtem mówił, pan Karol, że przyjeżdżali, czy byli to Ukraińcy, czy byli Białorusini, czy byli Litwini, to myśmy na to nie patrzyli. Tak zwany handel przygraniczny, który został oczywiście zbyt tak łatwo zniesiony, można było bardziej uporządkować od strony administracji, nadać mu pewne jakieś taką strukturę i ład, ale zlikwidowanie też nie przyniosło.
Na łatwiej szlaban postawić.
A to tylko szlaban postawiono i nic więcej. Więc to oczywiście sprawiło, że tutaj doszło do tych nawiść. Tak samo teraz problem tych wiz, które są bardzo drogie, no niby z Ukrainy do nas nie musieli tych wiz, prawda, płacić, kupować, myśmy nie musieliśmy też posiadać na Ukrainę wjeżdżając. Tu było jakieś udogodnienie i to za to trzeba pochwalić, co jest pozytywnego. Ale w każdym bądź razie tutaj problem ten powstał. Dlatego skąd ja mówię o tej kulturze? Z tego względu, że będąc na Ukrainie przez kilka ładnych dni w ramach takiej wymiany doświadczeń, miałem okazję spotkać się z różnymi ludźmi. Czy to będzie kardynał Huzar, postać niesłychanie ciekawa. To był przecież przez wiele lat metropolita, patriarchą go nazywają na Ukrainie, grecko-katolickiej cerkwi kościoła. Potem miałem okazję się spotkać z ciekawą też postacią, takim teraz 2 lata temu zmarł, który zajmował się konserwacją różnych zabytków, dbał o to wszystko, dyrektorem był Muzeum Lwowskiego z Woźnickim Borysem, który swoich studentów wysyłał na całą Ukrainę i każdy w tych zrujnowanych rezydencjach, czy kościołach, czy cerkwiach, cokolwiek znajdą jeszcze, co się da zrekonstruować, czy odnowić, żeby to zwozili. I zebrał, proszę sobie wyobrazić, nie mniej, nie więcej, tylko 4000 różnych obrazów. Ogromna rzecz. 1800 różnego rodzaju rzeźb, prawie 1000 krzyży i małych, takich czynnych jakichś różnych pamiątek. Miałem okazję to wszystko zobaczyć, ponieważ kardynał Huzar żył w komitywie dobrych kontaktach z tym panem, dyrektorem, a to wszystko zostało umieszczone, dodatkowy motyw, który mnie interesował, w Olesku i to w klasztorze kapucyńskim. Olesko ma taki maleńki zamek. Ten zamek w czasie ostatniej wojny ocalał, nie został zniszczony. To w tym zameczku urodził się Jan Sobieski III. Urodził się dlatego, że jego matka przeżywała lęk i dlatego nie mogła tam przebywać w Złoczowie, gdzie była siedziba Sobieskich, Złoczów słynny, ale uciekła po prostu przed porodem i urodziła go w tym Olesku. Sobieski po tym, jak dorósł, to wykupił ten zamek dla siebie i zbudował obok wielki klasztor, największy klasztor, jaki powstał dla kapucynów w Polsce, w Rzeczpospolitej. No więc, ponieważ Sobieski miał dobre relacje, jeżdżąc za granicę, zachowała się jego korespondencja z klasztorem kapucyńskim w Bolonii i dlatego to on zresztą w Warszawie ufundował kościół i klasztor, a potem w tej swojej ziemi, jak gdyby, która przynależała do jego rodu, no więc tam także chciał mieć. I w tym klasztorze, który został zabrany po wojnie, początku była szkoła, potem różne rzeczy, więc zdołał Woźnicki wywalczyć dla siebie ten obiekt, porobił tam piętra i te wszystkie rzeczy umieścił. To jest coś wspaniałego. Ale co jest ważne, że patrząc na to, widzimy, że tam jest 95%, może 90%, ale to wszystko dzieła sztuki z czasów Rzeczypospolitej. A więc z czasów, kiedy wspólnie tworzono tę kulturę, kiedy nikt nie patrzył na tak zwaną narodowość, do której to się przyznało, tylko po prostu to była jedna Rzeczpospolita, tworzono to wszystko i tam widać te ślady i od strony samej sztuki jako takiej, tych prawideł, którymi się posługiwano i też tak samo się chodzi o treści tam wyrażane, więc sądzę, że Ukraina chcąc też jak gdyby dać swemu państwu silniejszą bazę, zaczęła się interesować kulturą, a interesując się kulturą, odkryła, że to jest kultura wspólna. A skoro tamta kultura była wspólna i tak bardzo wartościowa, to chyba warto też i na przyszłość o tym samym myśleć i do tego samego zmierzać, po to, żeby nie doszło, żeby nie marnować sił i żeby to, co by już zostało kiedyś odkryte, co zostało kiedyś otwarte, żeby potraktować jako dobro zdobyte i z tego tylko korzystać. W rozmowach z różnego rodzaju tymi przedstawicielami Ukrainy to właśnie to wynikało. Pewna taka tęsknota z ich strony. Czyli inaczej mówiąc, nawet co więcej, nie to co dawniej może, bo my w oparciu o literaturę, piękną zresztą literaturę, ona ma swoje wartości, ale nieraz nabieramy jednostronnego spojrzenia. Tymczasem ja ze zdumieniem wsłuchiwałem się, jak niektórzy mówili o szlachcie, czy o w ogóle o tym, w tej formacji szlacheckiej, jako o czymś pozytywnym. Kiedy między innymi dochodzili do wniosku, że Ukraina żyła to z Polakami Rzeczpospolitej, to oczywiście z kimś innym ze wschodu, to podkreślała, że ze wschodu przychodzili różni, na różnym poziomie kulturowym, natomiast z Rzeczpospolitej przychodziła szlachta z podkreśleniem, że przynosiła pewną kulturę, bo samo pojęcie szlachta to jest pewna kultura, pewien jakiś poziom życia, no i tak dalej, i tak dalej. To mnie zaskoczyło, ale zaskoczyło pozytywnie. To też tak jak gdyby wskazuje, że jednak można znaleźć jakąś drogę, bo żebyśmy nie stanęli w takiej sytuacji, powiedzieć sobie, no nie ma szans, żebyśmy się porozumieli. Co nieco tam coś pojawi się, to znowu konflikt. Dlatego musimy szukać. Sądzę, że poprzez kulturę, a inaczej mówiąc, poprzez wartości duchowe, bo z tej kultury przemawiają pewne wartości duchowe, jest nadzieja na to, że może dojść do porozumienia i to porozumienia, które pozwoli i nam, i tym naszym krewniakom ze wschodu spokojnie sobie układać żywot. Także tutaj dla nas to jest takie bardzo pocieszające. Tym bardziej, że patrząc na to, jak się Kościół grecko-katolicki tam rozwija, tak samo jak się odradza Kościół łaciński. Oczywiście Kościół łaciński ma mniejsze możliwości, ponieważ większość wyznawców Kościoła łacińskiego niestety z racji na wojenną zawieruchę wyemigrowała tutaj na te tereny zachodnie, w obecne granice Rzeczpospolitej. To trochę jest ich mniej tam. Natomiast znacznie więcej jest grekokatolików. No ale dla nas jest ważny Kościół katolicki jako taki, bo przecież Kościół jest powszechny. Oni tam chcą nadrobić te zaległości dawne. Powstał też uniwersytet. Na tym uniwersytecie pięknie się rozwijają Instytut Historii, to jest bardzo ważne Kościoła, potem Instytut Katechetyczny, Wydział Teologiczny. Te 7 lat temu to mieli już wtedy około 1000 studentów i to oni bardzo tak dynamicznie sobie radzili. Co więcej, przyspieszając jak gdyby to odrodzenie wewnętrzne, zapraszano nawet z emigracji swoich tych członków, głównie duchownych, grekokatolickich, którzy takie miesięczne prowadzili jak gdyby przeszkolenia. Brałem udział w takim jednym przeszkoleniu. Tam był jakiś historyk, prawnicy byli, tam byli też inni szczebli naukowcy, tam byli też dziennikarze, kilkadziesiąt osób codziennie. Nacisk kładli głównie oczywiście na liturgię, na Słowo Boże, ale też i na kulturę jako taką. I zaprosili, żeby do nich przemawiać. Więc ja poprosiłem, mówię, tu jest ojciec Mikołaj, to będzie tłumaczył. Nie, nie trzeba tłumaczenia, my wszystko rozumiemy. Byłem zaskoczony, bo to nie ja zaproponowałem, tylko oni sami zaproponowali i rzeczywiście bardzo wiernie słuchali. To miało miejsce w takiej miejscowości Uniew, gdzie jeszcze przed wojną powstał monastyr studytów. Tam też oczywiście ci studyci pięknie działali. Niestety, kiedy przyszli bolszewicy, to przeoszonego wywieźli na Sybir. To był Klemens Szeptycki, a więc brat arcybiskupa Szeptyckiego i tam postradał życie. Ale także i ci młodzi, było ich około 20, zaprosili mnie, żeby do nich przemówić. Ja przemawiam do tych młodych studytów i bardzo tak uważnie słuchali, widziałem, nawet zadawali pytania, co świadczy o tym, że to się wszystko zaczyna od razu i co jak gdyby przyspieszyć to odradzanie się duchowe, żeby ta duchowość miała to swoje zaplecze także w tradycji, w zwyczajach, w postępowaniu, w tym wszystkim, co było ważne. Bo warto tu przypomnieć, Taras Szewczenko, który między innymi na przełomie żył XVIII-XIX wieku, czasami tam pisał gorzkie słowa pod adresem, kierował Polaków. Niemniej jednak on też, kiedy doszło do rozbiorów i niektórzy cieszyli się z tego, że Polska upadła, to mówił, nie cieszcie się z tego, bo pod tymi gruzami wy zupełnie możecie stracić wszystko. A wcześniej też między innymi pisał o tym, jak te, prawda, laski z ich młodymi ludźmi w tych sadkach wiśniowych potrafili urządzać zabawy, czy z kolei odwrotnie Ukrainki, prawda, z lachami. To wszystko dawało sobie znać. Pamiętam także takiego arcybiskupa, który przed wojną był tam. On został arcybiskupem kamienieckim, biskupem. Potem Kamieniec został całkowicie odgrodzony od Polski, od Rzeczpospolitej. Wtedy on zamieszka jako rezydent w Dubnie. To on też wspomina, że bardzo było to coś ciekawego, kiedy raz był na uroczystościach grekokatolickich, a za te 2 tygodnie na uroczystościach katolickich, łacińskich, czy odwrotnie, najpierw na łacińskich, a potem na grekokatolickich, bo tak ten kalendarz wskazuje, że to było coś takie normalne i naturalne. Nawet we wspomnieniach Szeptyckiego znajdują się tego typu uwagi na temat tej wspólnoty. Stąd też trzeba szukać, a więc myślę, że w kulturze, czyli w tradycjach, w tych zwyczajach, bo gdybyśmy się przypatrzyli, zwyczaje Bożego Narodzenia, pewne kolędy, pewne też tak samo pieśni. One są tylko przełożone z języka na język, ale widać melodię i treść jest ta sama. Czyli inaczej mówiąc, no jest jakaś droga, która może nas doprowadzić do tego, żebyśmy się zbliżali. A kiedy z kolei znowu weźmiemy tych wszystkich naszych pisarzy, którzy tworzyli na terenie obecnej Ukrainy, a tworzyli przeważnie po polsku, no to widzimy, jaka w nich była tęsknota za tamtymi terenami, co więcej, jakaś taka wrażliwość na to i powiedzielibyśmy swego rodzaju taka miłość i zakochanie się w tamtych przestrzeniach, być może z racji na to, że były wielkie przestrzenie, że to oczywiście były takie te porowy różnego rodzaju, tamte wąwozy, że tam bogactwo było też tak samo, jeśli chodzi o zwierzęta, jeśli chodzi o rośliny, bo ziemia była dobra. No, to wszystko można w literaturze znajdować i to nam może dopomagać w zrozumieniu. Ale w każdym bądź razie, no, nie można poprzestać tylko na stwierdzeniu, że nic się nie da zrobić, albo że tak już było i tak już będzie, bo tak nie było. Bo były lata, nad wieki całe wspaniałej współpracy i zgody. Były czasy, kiedy istotnie razem też podejmowano różne inicjatywy i one przynosiły korzyści jednym i drugim. Wydaje mi się, że nadchodzi czas, żeby do tego powracać. A punktem wyjścia niech będą właśnie tradycje, czyli to wszystko, co jest związane z kulturą. Bo kultura potrafi poszerzać ludzkie umysły i serca, a przede wszystkim kultura ukazuje nam możliwości kształtowania nowych postaw ludzkich, ukierunkowanych na pewne wartości, wartości odnoszące się do osoby ludzkiej, wartości odnoszące się do ludzkiego postępowania.
Bardzo dziękuję, ekscelencjo. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu z naszymi gośćmi. Dziś Ukraina, tradycja, kultura, gospodarka, przyszłość. Taki temat założyliśmy sobie. Są z nami ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji Drohiczyńskiej, był ordynariuszem 20 lat. I pan Karol Tylenda, były członek Zarządu Województwa Podlaskiego, dyrektor do spraw inwestycyjnych mleczarni w Bielsku Podlaskim. Telefony dla tych, którzy chcą wziąć udział w rozmowach na naszej antenie 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla naszych słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66.
Oh.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem spod Sandomierza, nazywam się Urszula Furman. Najserdeczniej gratuluję i dziękuję ekscelencji głębie. Bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś tak pięknie i tak niekonwencjonalnie mówił o sprawach bardzo istotnych. Jestem bardzo wdzięczna, ale tak myślę sobie, ekscelencjo, że sprawa polega na tym, że kultura nasza jest tylko jeszcze przy kościele. Gdzie indziej, w żadnej przestrzeni, to już trudno mówić o kulturze. Ludzie poszczególni owszem bywają wspaniali, natomiast no, generalnie to jest upadek kultury, który to upadek idzie z zachodu. A ponieważ przynależymy teraz do strefy zachodu, to nie bardzo sobie wyobrażam, jak tak zdegradowana kultura może nawiązać głęboką więź z bratem ze wschodu. No, proszę mi odpowiedzieć, jak ksiądz biskup to widzi. Wszystkiego najlepszego, ręce kapłańskie całuję z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo pani profesor, bo tak pięknie pani to powiedziała, że nawet jeżeli nie, to ja bym habilitację ogłosił natychmiast. Bo rzeczywiście problem jest w tym, co pani powiedziała, jak najbardziej. Dlatego ja przypomniałem tutaj postać pana Woźnickiego Borysa, tego dyrektora Muzeum Ziemi Lwowskiej, który rozsyłał swoich studentów, żeby te szczątki materialne kultury, materialne oczywiście, czyli te obrazy zbierali, no i mimo tych różnych zniszczeń, jakie tam miały miejsce, znacznie większych aniżeli u nas, oni jednak zdołali zebrać ogromne skarby. I już jest ten, od strony materialnej. Jasna rzecz. Natomiast jest od strony też tak samo obyczaju. To, że u nas następuje ta laicyzacja, ja bym nie tyle powiedział laicyzacja, bo to nie jest taka laicyzacja, tylko jak gdyby no, próba swego rodzaju takiego zniszczenia, bo to jest jakaś wrogość w stosunku do przeszłości. Więc skąd ona się bierze? Zniszczenia tego wszystkiego, co otrzymujemy z minionych pokoleń. Myślę, że to jest pośredni efekt rewolucji, bo pamiętajmy dobrze, rewolucje wszystkie, odpoczynając od tak zwanej tej wielkiej rewolucji, która była wielkim przestępstwem we Francji, no więc one wszystko niszczyły. A po co niszczyły? No właśnie po to, że oni są w stanie coś nowego, lepszego zrobić. Czy nie robiła to samo rewolucja rosyjska? To my mamy teraz odmianę rewolucji tylko w dziedzinie kultury. Więc oni tutaj chcą w dziedzinie kultury zniszczyć, bo że oni stworzą lepszej. Oni nie stworzą lepszej, bo ani duchowo ich na to stać, ani po prostu widać osobowości niedojrzałe. Natomiast my jednak możemy bronić, tak jak mimo wszystko broniono przed francuską rewolucją, przed rosyjską, też tak samo udało się ratować przed tymi naszymi różnymi mini rewolucjami, tak samo i tutaj. Jest problem taki, że no, trzeba, żebyśmy wszyscy o tym mówili. Trzeba, żeby formacja dzieci, trzeba, żeby rodziny, bo ważne jest tutaj, żeby w rodzinach zachowywać pewne tradycje. Pamiętam, przyjechał do nas taki młody kapłan z Argentyny. No i on tak po polsku dosyć ładnie mówi. Ja mówię, no skąd ksiądz? Pierwszy raz jest w Polsce. Tutaj 28 lat i tak mówi. No mówi, bo w moim domu to była Polska. Moi rodzice dostali się z Rosji, z armii Andersa. Pobrali się w Neapolu, wyjechali do Argentyny i my jesteśmy rodzinie, u nas wszystko jest po polsku. U nas każde święto jest po polsku. Każda uroczystość jest po polsku. My znamy pieśni i dalej. Więc po prostu my musimy, ci, którzy są świadomi, brać się do roboty i cieszyć się z tego. Nie nam siłę, tylko starać się tak wprowadzać dzieci, żeby dzieci czekały. Bo dzieci będą czekać, kiedy mówimy, a będzie choinka, a będzie Mikołaj. Mikołaj nie utożsamiać, prawda, z Nowym Rokiem, jak to Sowieci chcieli zrobić, ale oczywiście ze świętym Mikołajem, czy gwiazdkę z gwiazdką, czyli z Bożym Narodzeniem. Bo te tradycje są tak piękne, pani sobie nie wyobraża. Ja znam dużo obcokrajowców, którzy do nas przyjeżdżali, to oni naprawdę byli oczarowani naszymi sposobami obchodzenia się. A to można to samo mówić o Wielkim Poście nawet. Bo przecież takie pieśni jak Droga Krzyżowa, czy przepraszam, Gorzkie Żale, a potem takie nabożeństwa, Droga Krzyżowa, to są czarujące od strony duchowej, od strony moralnej. czy zresztą weźmy majowe nabożeństwa, to, że jeszcze nadal przy krzyżach, przy figurkach śpiewają litanie, jak się jedzie gdzieś samochodem, to widać. To jest oczywiście kilka osób, no ale to są osoby. To jest bardzo ważne. Dlatego też tutaj, no to ja nie, to, że usiłuję, to rewolucja obecna, która nam grozi, kolejna rewolucja, jest rewolucją, która chce zniszczyć kulturę, dotychczasową kulturę. To jest oczywisty program najbardziej widoczny z tego wszystkiego, co oni robią, ale po to jesteśmy my, po to też my mamy różne możliwości. Dziękujemy Panu Bogu za Jana Pawła II, który tyle zrobił dobrego, żeby odświeżać, jak on przypominał o tych zwyczajach. Pani pamięta jego przemówienie, czy to w Krośnie, czy w innych miejscowościach, żeby potrafili pozdrawiać się tak, jak pozdrawialiśmy się, bo to wszystko nadaje naszemu tutaj, naszej wspólnocie ten fantastyczny taki jakiś wydźwięk, taki to, co urzeka człowieka, to, co podnosi na duchu. I ja jestem, wierzę głęboko, bo tak jak Elsenberg, współczesny nasz filozof, mówi: kultura jest bowiem czym? Tym, co sprawia, że my, że człowiek, wykorzystując czas i swoje możliwości, stara się wcielać wartości w życie. A tam, gdzie nie wciela się wartości, tam nie ma przyszłości. Czy te wszystkie takie rewolucyjne podejścia do rodziny nie są tego dowodem? No jak? Jak chcą zniszczyć rodzinę, to nie ma przyszłości, bo nie ma dzieci. Bo nie niszczą dzieci, no więc nie ma przyszłości. Dlatego nie upadajmy na duchu, ale bądźmy spokojni. Ze wszystkimi zapraszają. U nas dzisiaj będą imieniny. Imieniny czy tak? A co na tym? Aha, to święty. Tego świętego przypomnieć. Przecież w naszych tradycjach było to, że w każdym domu, mimo że było bardzo mało wydań żywotów świętych, skargi czy potem ojca Prokopa Leszczyńskiego, ale w każdym domu, gdzie umiano czytać, wieczorem czytano żywot świętego na dzień następny. Dlaczego tego nie przywrócić? No, może nie tak dokładnie, bo w tej chwili są telewizje, ale słuchać telewizji, oglądać telewizję trwam. Ona podaje święty na każdy dzień. Krótko tam jest, dla niecierpliwych też te 5 minut, ale już mamy kontakt z tym innym światem. Dlatego ja dziękuję Pani za ten głos i za takie piękne wyrażenie tej myśli i myślę, że no Pani będzie tą najwspanialszą współpracownicą w tej dziedzinie. Szczęść Boże.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Ja chciałam porozmawiać trochę na temat stosunków Ukraińców z Polakami, ale znam je z relacji moich rodziców. Świętej pamięci już.
Bardzo proszę.
I chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że nie można ich tak w czambu potępiać całego narodu, bo nie wszyscy to czynili, znaczy nie wszyscy dokonywali ludobójstwa na Polakach. Między innymi byli też ludzie, po prostu ludzie. Między takim człowiekiem był między innymi mój wuj, który był Ukraińcem właśnie. I był mężem siostry mojego ojca. No. I on, proszę sobie wyobrazić, że był już wyrok na mojego ojca, że eksterminują go, że go zabiją razem z rodziną. I ktoś zapukał do okna, mama siedziała przy oknie wieczorem, i powiedział, żeby ciebie do tego tam podał dzień, który już nie pamiętam, żeby ciebie tu nie było. I ojciec posłuchał tego i poszedł i zapisał się tam, nie wiem gdzie on tam poszedł, do jakiego budynku. W każdym razie zapisał się na wyjazd do Polski i z domu wyszli, już do domu nie wrócili. I potem dowiedzieliśmy się z listów ciotki Hanki, znaczy żony tego Konstantego, mojego wuja Ukraińca, że on powiedział, jak się było zebranie tych Ukraińców i on powiedział, jak usłyszał to, że chcą zabić rodzinę mojego ojca, to powiedział: po moim trupie. I dlatego chyba oni pozwolili ojcu mojemu wyjechać. Tak mi się wydaje.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za to świadectwo. Wie pani, absolutnie to jest pewne, że nie ma tak, żeby 100% było w jakimś narodzie ludzi zepsutych, nie ma też, żeby 100% było świętych. Czasami te proporcje się przesuwają, może jeszcze być dużo. No niestety, to co wspomniałem między wierszami na początku, w pierwszej fazie mojego wystąpienia, to między innymi to o tym Metternichu, kanclerzu austriackim, który głosił i wmawiał w Ukraińców, że przez 500 lat byli w Polsce, co było nieprawdą. Nie było żadnej niewoli, bo Ukraińcy byli wolni u siebie, mieli swoich tych panów, mieli swoje struktury, mieli swoich wojewodów, no mieli też, a z Ukrainy też byli brani królowie, jak już wspomniałem, to jak można mówić o prześladowaniach czy o poniżaniu? Odwrotnie, zupełnie odwrotnie. Masa też było ludzi z kultury, którzy pochodzili stamtąd. Także tutaj to ma pani całkowitą rację. No niemniej jednak, no nie możemy też przejść obojętnie obok tego, że takie nadużycia były. Dlatego będziemy się modlić. Będziemy się modlili o to, żeby to się nigdy nie powtórzyło. Ale po Metternichu, to potem przyszli komuniści. Oni też judzili przeciwko Polakom, nastawiali przeciwko Polsce, wmawiając nie wiadomo co dlaczego. Bo oni się bali, że Polska, no to właśnie, przez katolicyzm, przez wiarę, przez chrześcijaństwo żywe, że ona będzie dla nich jakimś takim, no, niepokojem. I zresztą to jest prawdą. Bo chrześcijaństwo, żywe, dynamiczne chrześcijaństwo, no będzie zawsze w pewnej mierze w opozycji do wszelkiego niszczenia, tak jak i niszczenia tej chwili kultury, jak co wcześniej było powiedziane, tego co idzie z Zachodu, bo to jest rewolucja z Zachodu, idzie typowa rewolucja, która niszczy kulturę, no na co się zgodzić nie można, bo to są owoce pracy ludzkich rąk i to tysięcy milionów rąk, dlatego musimy to uszanować. I zgadzam się z tym, że wśród Ukraińców mamy i możemy spotkać bardzo dużo ludzi zacnych. Pamiętam kiedyś, spotkałem w 1979 roku na Łotwie, więc u takiego księdza Łotysza, trzy postacie, młodych ludzi. Jednego lekarza, no więc, który był, matka była Polką i on się uważał za Polaka, chociaż ojciec był Rosjaninem. Potem drugiego, to był taki, który był na konserwatorium muzyki się uczył, pochodził z Baru. Potem spotkałem się z jego ojcem, był organistą tam za dobrych czasów. No i spotkałem też takiego młodego człowieka, który był Ukraińcem, ale przyjechał tam, bo chciał się dostać do seminarium, bo ono było czynne na Łotwie, jedyne, które mogło przyjmować z całego Związku Radzieckiego, po to, żeby zostać kapłanem. Walery Skorupski. Oczywiście rozmowa na strychu się toczyła tam, w tej plebanii, po cichu. I on co mi mówił? Wtedy miał jakieś 26 lat. No więc mi mówił o tym, że on 200 kilometrów jeździł, żeby nauczyć się języka polskiego. Tylko po to, żeby dzięki temu można było poznawać historię Kościoła i to wszystko, co się do religii odnosi. I proszę sobie wyobrazić, jak on znał doskonale te sprawy, które uważane są za konfliktowe. Potrafił popatrzeć trzeźwo na wyprawy krzyżowe, potrafił też tak samo inne rzeczy spokojnie wyjaśnić. Ja potem, kiedy jeździłem na Ukrainę, dowiedziałem się, że został wyświęcony, ale do studia tam nie skończył, tylko został wyświęcony w ukryciu przez jednego z biskupów grekokatolickich, też z ukrycia. Znaleźć go, żeby z nim się spotkać, bo to 79 rok. I 5 lat temu z nim się spotkałem, czyli to już było dosyć dużo. On pracuje przy takiej niewielkiej cerki i zaraz on mi od razu mówi, ja tak samo mówię po polsku, jak i po ukraińsku czy po rosyjsku, to możemy rozmawiać. O mnie, proszę mówić po ukraińsku. Będę starał się zrozumieć wszystko. Ale ten jego wysiłek, 200 kilometrów jeździł po to, żeby móc mieć dostęp do tego, co stanowi źródło wiary. A takich ludzi było dosyć dużo. No właśnie, tylko trzeba, żeby ich przypominać i żebyśmy od nich się uczyli teraz, co mamy robić, żeby jednak się pojednać. No bo sztucznie nie przyjdzie pojednanie. Powiedzieć, że nic się nie stało, nieprawda. Powiedzieć, że stało się wiele, to jest prawda. Ale co dalej? Co dalej? No więc i dlatego też szukamy tutaj w tych wspólnych wydarzeniach, wspólnych losach, ale też tak samo, no i we wspólnej pokucie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam. Ja mogę pozdrowić ekscelencję, bo dziękuję bardzo za audycję i taki piękny temat. Ja tu mieszkam od wschodu. Ekscelencja był u nas na fatimskiej uroczystości w parafii Komaru Świętej Trójcy.
Pod Zamościem. Pod Zamościem.
Tak, koło Zamościa tutaj. I ja właśnie słucham audycji dzisiaj. Dziękuję za piękny głos, ekscelencjo. Chciałam pozdrowić. I ja po prostu jestem z grupy rodziny Radio Maryja. Chcieliśmy jeszcze, myśleliśmy właśnie, że my osoby z koła przyjaciół, że ekscelencja jeszcze zostanie, ale ekscelencja, ksiądz biskup już musiał odjechać i chcieliśmy zaśpiewać tą piosenkę o Drohiczynie. Tak, ta piękna melodia. No ale Bóg zapłać za to wszystko, bo słucham i pozdrawiam, życzę dużo zdrówka.
Dziękuję bardzo. Ale ja myślę, że ojcowie redemptoryści...
Waleria z parafii Świętej Trójcy.
Że redemptoryści pozwolą, jeżeli wy się tam zgłosicie, że chcecie zaśpiewać piosenkę o Drohiczynie, żebyście to zaśpiewali. Mile wspominam, bo to cóż, to było dopiero miesiąc czasu temu. No właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo tam została konnica pokonana w 20 roku, ta, która miała być zagładą dla Warszawy. No i tam pamięć o tym żywa jest taka całkiem. Ciągle się do niej powraca, to tam ci ludzie rzeczywiście pamiętają. No, to są takie właśnie sprawy, żeby patrzeć na wszystko ze spokojem, z ufnością, z pewną taką trzeźwością, ale też i perspektywicznie. Patrzeć na to, co się działo i szukać tego wszystkiego, co może nas z tych manowców wyprowadzić, żebyśmy mogli odzyskać tę wspólnotę duchową.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Aleksander dzwoni. Ekscelencjo, ojcze prowadzący. Ja też wierzę, że nastąpi pojednanie, bo w końcu wszyscy się żegnamy krzyżem w imię Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. No ale mamy problem. Jest między nami zły. Jest ten element obcy religijnie i narodowościowo, który bardzo skutecznie skłóca nasze narody. I teraz, jak przyjrzymy się, co stało się na Ukrainie, przyjrzymy się Majdanowi. Przecież Majdan jest zrobiony za pieniądze bestii o nazwisku Soros. To jego pieniądze. Pieniądze amerykańskie, żeby rozbić Ukrainę, podzielić. Byli tam przecież Blackwatersi, szkoleni w Izraelu, komandosi, którzy strzelali zarówno do protestujących, jak i do milicjantów. O tym wszystkim prasa zachodnioeuropejska pisze wprost. Tylko u nas jest embargo i nie wolno o tym pisać. To, co się stało niedawno zresztą u nas, że otwarto Muzeum tak zwanych Żydów polskich i nagle się dowiadujemy, że oni tutaj są od 1000 lat. My jesteśmy świadkami wypierania nas z naszej ziemi. 3 miliony Polaków jest na emigracji, a gazeta podaje Wyborcza, że potrzebne nam 140 tysięcy emigrantów rocznie, czyli nasza młodzież ma wyjeżdżać, a na to miejsce mają przyjeżdżać inni, którzy będą spolegliwi wobec nowych panów, czyli wobec tak zwanych Żydów. Przecież ekscelencja też to musi widzieć, że przecież na Ukrainie ludzie mają świadomość, że toczy się walka z koncernami amerykańskimi, które chcą przejąć wszystko na Ukrainie, ziemię, z bogactwa naturalne. Separatyści tak zwani, którzy się bronią na wschodniej Ukrainie, bronią się między innymi przed koncernami amerykańskimi, które chcą wydobywać gaz łupkowy i chcą zniszczyć wodę. Ten element między nami obcy, który nie uznaje Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Żyd, to jest wróg, to jest diabelski pomiot.
Panie Aleksandrze, ja nie wiem, czy Pan się też trochę nie zapędza, bo tak, to jest antena, Pan może sobie wszystko wziąć i powiedzieć. To, że Pana gdzieś tam taka męska duma rozpiera, to nie znaczy, że trzeba wszystko w ten sposób. Jeżeli ktoś by poczuł się obrażony czy dotknięty, przepraszam za Pana. Ekscelencjo.
No więc właśnie, wie Pan co, tutaj co wiele rzeczy Pan poruszył takich, które są prawdziwe. No zresztą ja mówiąc o rewolucji kulturowej, która zmierza do zniszczenia tej kultury, niebudowania, rozwijania jej, no to też tak samo miałem na myśli te wszystkie inicjatywy i tych panów, których Pan wymienił z nazwiska tam z zachodu. Natomiast trudno też, żebyśmy sam naród jako naród jakiś z góry cały przekreślali. Dlatego też to odniesienie do tego narodu biblijnego to było rzeczywiście takie niezdrowe i popsuło troszeczkę wątek tych myśli, które pan wypowiadał na początku, bo jeżeli tam to można było przyjąć, to tu no, tego z tym nie możemy przyjąć, bo to by wyglądało, że my popieramy tamte koncerny, bo chcemy kogoś wyeliminować, bo kogoś chcemy zniszczyć, bo tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy, to strony gospodarczej, to właśnie tutaj jest problem naszego rządu też i naszych firm różnego rodzaju. Będąc na Ukrainie, cieszyłem się, że tam różnego rodzaju polskie instytucje dawały sobie znać. Na przykład w budownictwie było dosyć dużo widocznych udziałów naszych firm, tam pracujących, w innych też tak samo. Więc to trzeba popierać i żeby tam ci ludzie jechali, zakładali. No, na razie to jest chaos, tam to jasna rzecz. Nie będzie to takie proste, nie będzie łatwe. Ale będzie na pewno kłopotliwy. Ale jakiś trzeba mieć plany, mieć pewną strategię i wychodzić naprzeciw potrzebom. Też tak samo, żeby uratować to, co się da uratować dla dobra wspólnoty tej naszej i dlatego, żeby no właśnie Ukraina nie z jednej niewoli nie popadła w drugą niewolę. Muszę powiedzieć, że tam jest bardzo małe doinformowanie. Tutaj też ma pan rację, kiedy mówi, że nasza prasa o tym nic nie mówi. Albo słabo mówi, albo jednostronnie mówi. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Czy istotnie są jakieś wydawane nakazy, przykazy? Nie wiem. Pamiętam, kiedyś byliśmy niedaleko starego Konstantynowa. To jest znane miasto z trylogii. No więc tam było poświęcenie, to był rok 92, nowego kościółka w pobliżu. No, tam przybyło tych ludzi, na pewnie z 500 osób. Potem była kolacja. Było nas tam ze 4 osoby. Pytam się, kto grał na organach. No mówią, że tu nauczycielka prawosławna ze szkoły. Więc ja bym to zaprosił na kolację. Ona przyszła. Usiadła, razemśmy jedli, tak rozmawiamy. Ja mówię, wie pani co? My pani coś zaśpiewamy tak od siebie dla Ukrainy. I zaśpiewaliśmy im Sokoły. Jak żeśmy zaśpiewali te Sokoły, to ona się popłakała. I ona mówi tak, ona nigdy w życiu nie myślała, że w Polsce o Ukrainie śpiewają tak dobrze.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo, halo.
Halo, halo.
Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Jest pan na antenie, pana imię.
Andrzej, 27 lat.
Bardzo proszę tylko wyciszyć czy wyłączyć radio, żeby panu i nam nie przeszkadzało.
Już momencik, bo jadę samochodem.
Bardzo dziękujemy. Jesteśmy?
Ja tutaj chciałem się odnieść do tych słów o popadaniu Ukrainy. A czy Polska, nasz kraj, nie popadnie w niewolę w momencie, kiedy PiS dojdzie do władzy?
Nie wiem, a...
No nie oszukujmy się, wtedy nasze państwo stanie się państwem Kościoła i to będzie dopiero niewola dla naszego kraju. Tyle chciałem powiedzieć.
Dziękuję. Chociaż,
no... Andrzeju, bardzo się cieszę, że pan to powiedział, bo na pewno panu będzie teraz lżej, jak pan to by powiedział, ale proszę się nie łudzić i proszę się nie bawić. Nie obawiać, przez 2000 lat Kościół nigdy nikogo nie zniewolił. Kościół bardzo wszystkim dopomagał. Jeżeli nadużywał pewnych sił, środków mocniejszych, to tylko po to, żeby ratować. I jedyną strukturą istniejącą na świecie, która nigdy życia ludzkiego nie zdradziła, to jest Kościół. A to, czy będzie jakaś partia, to my, jeżeli dopóki ona nie rządziła, to my nie wiemy. Także niech pan się nie obawia, niech pan się będzie spokojny i na pewno będzie pan szczęśliwy. Tylko trzeba się pomodlić, żeby PiS doszedł do władzy, bo wtedy dopiero będzie pan mógł sprawdzić. Bo tak to pan cóż jest, pan w tej chwili to strzela tylko tak i może to skompromitować pana. Tak jak on sprawdzi, to będzie miał wtedy jasno, czarno na białym.
Jakiś poseł dzisiaj podobno mówił, że już trzeba szykować, jakby PiS doszedł do władzy, trzeba szykować już zapasy, chleb i wodę. Proszę bardzo.
To jest skorumpowany poseł.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i
Maria
zawsze.
Maria z Warszawy.
Kłaniam się.
też się trochę uśmiałam. Serdecznie witam ojca prowadzącego, jego ekscelencję i pana, który tam jeszcze również czeka na głosy, ale proszę mi wybaczyć, znaczy pozdrawiam pana.
Bo to jest młody pan.
Ale chodzi o to, że ja chciałam przede wszystkim, bardzo przepraszam, wszystkich pozdrawiam, ale chciałam powiedzieć, że jestem wzruszona, że słyszę jego ekscelencję i pamiętam marsz Obudź się Polsko i homilię ekscelencji tu w Warszawie i jego ekscelencja należy do ludzi, którzy czują puls narodu i cieszę się, że mogę słyszeć, ale proszę mi wybaczyć tę egzaltację i życzę też wszystkiego dobrego, ale chciałam tylko powiedzieć, że w oktawie Święta Zmarłych i Wszystkich Świętych byłam dziś na cmentarzu prawosławnym tu w Warszawie. Widziałam mnóstwo grobów. Tam są kwatery polskie, Gruzini leżą, Rosjanie, zresztą także niestety z rzezi woli ludzie, ale to może banalne, co powiem, ale tam właśnie, no tak jak jego esencja mówił o tym, że kultura jest ważna, tak samo jesteśmy wszyscy właśnie zrównani, prawda, w tym momencie i wtedy tam nie ma jakichś, no wszyscy, że tak powiem, modlą się za wszystkich, ale w życiu jest inaczej i chciałam powiedzieć, że to, co ten pan powiedział niby żartem, to jednak tuż, przepraszam, że to powiem tak krótko, przed wyborami, to jest straszne, że ci ludzie operują takimi schematami, że straszą PiS-em. Ja tutaj nie wyrażam w tej chwili, jeszcze nie jest cisza wyborcza i ja nie wyrażam też swoich opinii, kogo lubię, ale jednak to jest straszne i to trzeba się modlić za ludzi, którzy straszą jednych drugimi. Natomiast chciałam powiedzieć jeszcze, w związku z tym, co jego ekscelencja mówił i jeden pan, bardzo zresztą dobrze ten pan powiedział, że u nas się nie mówi pewne rzeczy. Ja powiem takie, znaczy świadectwo bardzo krótkie. Mam, pod Warszawą mieszka moja znajoma, zupełnie przypadkiem ją poznałam krótko przed tym, jak te sprawy, znaczy na Ukrainie no, wybuchły straszne, to jak w Odessie spłonęli ci ludzie w maju, to dziś nie jest wyjaśnione zresztą, ale to wszyscy przeżywamy. Ona, jej rodzina pochodzi z Gorłowki. Ja nawet nie wiedziałam, że tam jakaś wieś. Ona mi zaczęła o sobie opowiadać, ale powiedziałam jednocześnie, bo ja chciałam, żeby ona to nagłośniła jakoś, bo my nic nie wiemy. Właśnie nas karmi się jakimiś wiadomościami. Dziękuję jego ekscelencji, że w ogóle historycznie jakoś nas tu również zachęcił do studiowania tej historii, bo u nas tylko z prasa to podaje jakieś takie papki, schematy. I właśnie ona powiedziała, że stamtąd pochodzi. I ja odszukałam w internecie, że Gorłowka, to od inżyniera Gorłowa, że to Rosjanie jednak budowali ten, ona tak, no, mogła tak mówić ze względu na to, że jest miejscową patriotką, ale że ten Donbas, jednak to budowali Rosjanie, całe Zagłębie. I także mówiła mi o tym, że Chruszczow, który był Ukraińcem, no jednak w 1957 roku tej Republice Ukraińskiej oddał Krym. Także ona jest przekonana i ludzie, którzy stamtąd pochodzą, okropnie przeżywają to i mówią, że rzeczywiście ci ludzie chcą się oderwać. Ale to ja mam odwagę przy jego ekscelencji to powiedzieć, ponieważ ona by tego też nie powiedziała. I dlaczego ja to mówię? Że Polacy szalenie jesteśmy zagubieni w tym wszystkim. W pewnej propagandzie i w pewnym takim świadomym być może nieporuszaniu pewnych spraw. Wykład jego ekscelencji, żałuję, że jeszcze nie jest pogłębiony, że nie ma na to czasu. Polacy powinni od tego zacząć, przypomnieć sobie, oczywiście my myślimy też o Wołyniu przy tej okazji, są różne animozje, różne, ale dokładnie to, co się tam dzieje w tych republikach separatystycznych dwóch, to ci ludzie, którzy tam mają rodziny, to jest, jeży się włos na głowie jak od strony ludzi, bo jego ekscelencja zawsze dostrzega ten puls narodu. I ja słuchałam właśnie tego. Dziś doznałam uspokojenia na tym cmentarzu, modląc się za wszystkich i za prawosławnych, i za grekokatolików, i za naszych, prawda? Ale to, co ja słyszę od niej, ona teraz rozpacza, ale właśnie trudno to rozsądzić, ale ja mam tę wiedzę taką i ja dlatego nie bardzo wierzę i nie słucham tych oficjalnych wieści. I jeszcze bardzo ważne, co ten pan powiedział o tym wpływie Ameryki. Też ona o tym mówi, że jednak premier ten Jacyniuk, czy jak, tak, że to, no i potem Tymoszenko, warto byłoby wspomnieć, to są oligarchów, że to wszystko jest jakaś gra, którą prości ludzie, tacy jak ja, nie rozumieją, ale ci, co tam giną, ich rodziny być może też są nastawieni jakoś tak inaczej, ale ja to przeżywam w jego ekscelencji i właśnie za dużo może wiem o tym, niepotrzebnie, ale tak się złożyło, że poznałam taką osobę. Ale już żegnając, przepraszam że za ten długi głos, myślę cały czas, zamykam oczy i myślę o dzisiejszym pobycie na tym cmentarzu. Wszystkich nas zrówna Bóg właśnie w tym momencie i to jedyne, co mogę powiedzieć, że tam doznałam pewnej nie otuchy, ale uspokojenia. Jeszcze raz życzę ekscelencji, jego ekscelencji wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać, dziękuję
tego
bardzo.
Pana też pozdrawiam i przepraszam,
bo
nie miałam żadnego pytania.
Dziękuję.
Jeszcze raz serdeczne dzięki, jestem wzruszona, że słyszałam i chciałam, żeby jego ekscelencja znowu taką homilię wygłosił, żebyśmy znowu poczuli otuchę. Bo ja pamiętam to cały czas i tą chorągiewkę, obudź się Polską, jak widzę u siebie w oknie, to myślę o jego ekscelencji i o tym, żeby był zdrów i żeby dalej ten puls narodu tak nas otuchą napełniał, bo jest opiekunem jakimś naszym duchowym. Czuję to każdy człowiek, który ekscelencji słuchał. Przepraszam, że tak egzaltuje się. Z Bogiem
dziękuję.
I serdeczny dzień.
Proszę panią, ma pani na myśli cmentarz oczywiście na Woli prawosławny i cmentarz parafii świętego Wawrzyńca katolicki. Tam rzeczywiście razem, chociaż prawosławni nie mają zwyczaju za duszek obchodzenia, w cerkwi prawosławnej nie ma takiego, oni w Polsce razem z nami, oni mają tutaj trzeciego dnia wielkanocnego obchodzą, to jednak tam właśnie zawsze i ksiądz prawosławny, ksiądz katolicki razem, listopada na tym cmentarzu procesję prowadzą i wspólnie się modlą. No to jest bardzo piękny zwyczaj. Także dziękujemy Panu Bogu za te właśnie różnego rodzaju znaki, które jednak mówią, że można wspólnie się modlić, można wspólnie mieszkać, można wspólnie żyć, jak Pani dodała, także można też po śmierci na wspólnym placu leżeć, prawda, na wspólnym cmentarzu leżeć. Także to się zdarzy. Natomiast, no cóż, te kłopoty, jakie są w tej chwili, na Ukrainie, jak wspomniałem na początku, no my nie będziemy w stanie ich rozwiązać z zewnątrz. I może nawet i lepiej, kiedy z zewnątrz nie będzie tutaj za dużo tego rodzaju takich jakichś, prawda, no przynajmniej no, nacisków. Co innego, pomagać od strony charytatywnej, wychodzić naprzeciw, ponieważ tam jest bieda rzeczywiście. Ludzie mają, zima idzie, nie będą mieli warunków do tego, żeby znaleźć ciepłą jakąś odzież, tak samo no, warunki do spania, do odpoczynku, to trzeba o tym myśleć i pomagać. Natomiast no, muszą Ukraińcy sami się dogadać między sobą. Tylko tyle, żebyśmy nie podjudzali, żeby z zewnątrz nie było tych, którzy jednych tych podburzają, drudzy tamtych. No, trzeba, żeby ten naród jakoś dostrzegł swoją wspólnotę i żeby dzięki temu mógł stanąć na nogi i w takim pokoju, z tego pokoju korzystać, żyć.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Laudetur Jezus Chrystus. Ja dzwonię z Warszawy, Michał, i jestem prawosławny, ale czasami mi się zdarza słuchać oczywiście państwa radia. I na wstępie chciałem podziękować księdzu biskupowi za ładny wykład. Faktycznie miło się tego słuchało. Tam jest tam pomimo detali, ale to już nie ma co się właściwie z tym kłócić teraz. Chciałem tylko powiedzieć tam a propos pani, która była na cmentarzu wolskim. To tam oprócz Rosjan są również Ukraińcy. Jest tam kwatera ukraińskich kozaków Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, którzy w 1920 roku bili się razem z Polakami przeciwko bolszewikom. Pochowany jest tam m.in. pułkownik, który był jednym z dowódców Sztabu Obrony Miasta Warszawy. To tak jest z takich tych ciekawostek. Chciałem też tylko powiedzieć, żeby no bałem się, że temat zejdzie na łupa, na szczęście nie zszedł, a ponieważ jestem po matce Ukraińcem, tak więc też jakby tak dla mnie jest może nie tyle drażliwy, co bliski temat, to mogę tylko powiedzieć tyle, że nie tyle, że nie wszyscy Ukraińcy to bandyci. W odwrotną stronę, mało który Ukraińiec to bandyta. UPA dzieliła się na mniej więcej można powiedzieć pół na pół, na ludzi, którzy walczyli o wolność i na ludzi, którzy byli bandytami. I Ukraińcy teraz, tam ci po drugiej stronie Bugu, powoli jakby zaczynają do tego dojrzewać. Wcześniej był problem tego rodzaju, że najpierw Rosja sowiecka mówiła, że banderowcy są źli, potem oni na zasadzie odrzucenia tego, co mówi Rosja sowiecka, mówią, że banderowcy są dobrzy. I teraz są tak naprawdę w połowie tego. Nagle zaczęli się otwierać na polskich historyków, którzy pokazują im, że nie jest do końca tak, jak im się wydaje. Natomiast to jest ta jedna sprawa, że nie ma co patrzeć na to, że nie każdy Ukraińc jest zły. Większość Ukraińców jest w porządku, tak samo jak większość Polaków jest w porządku. No i chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że a propos prawosławia i Ukrainy, to też jest ciekawa postać na przykład metropolity Mohyły, który żył w XVI-XVII wieku, był metropolitą kijowskim prawosławnym. Zanim się jeszcze tam stosunki zaczęły psuć między Polakami a Rusinami, bo niestety no to wiadomo, że też do tego doszło z różnych powodów, to już nieważne teraz wymieniać, bo to nie ma sensu. Aczkolwiek metropolia kijowska w XVI-XVII wieku za Mohyły była jedną z największych i najświetlejszych metropolii na świecie wschodnich. Przyjechał kiedyś emisariusz z Konstantynopola, zaproszony do Kijowa i po jednym dniu wizyty był oczarowany, bo mówił, że poziom tej metropolii równa się Konstantynopolowi, bez żadnego uchybienia. Pojechał potem dalej miesiąc potem do Moskwy i podobno nie tyle oszalał, co osiwiał ze strachu, bo takie zacofanie. A z kolei też przyjeżdżali często księża katolicy łacińscy i mówili, że to, co się dzieje w Kijowie, właśnie w Lawrze Kijowsko-Peczerskiej za Mohyły, to jest poziom uniwersytecki równy Padwy, Bolonii, Włoch tak naprawdę. Więc to też trzeba pamiętać, że Ukraina, to jest już tak na koniec, powiem, pewnie więcej osób będzie chciało zabrać głos. Ukraina to nie jest tylko chłopstwo, to nie są tylko ci nieszczęśni kozacy, czyli tam wojska najemne albo koczownicy. To są też, tak jak ksiądz biskup powiedział, to jest szlachta. I to nie szlachta, nie tylko chreczkosieje, którzy stoją na zagrodzie i jak Mazury orają pługiem, wtykając tylko szable, mówiąc, że są szlachcicami, ale to też są książęta. Można wziąć atlas historyczny i popatrzeć, że praktycznie każdy książę, każdy kniaz, który istnieje na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, na wschód od Lwowa na 99% jest Rusinem, a nie Polakiem. Kniaz Jarema, który jest no, znany z ogniem i mieczem, głównie Ukraińcom. Ukraińcy mają mieszane uczucia co do niego generalnie, ale można powiedzieć jedno, że jeszcze Jeremi Wiśniowiecki, który już był rzymskim katolikiem, na 99% mówił po rusku i po polsku tak samo dobrze. Zresztą to, że był katolikiem, nie przeszkadzało mu w tym, że był również protektorem klasztorów prawosławnych. Zresztą własną matkę pochował w klasztorze prawosławnym. Tak więc też to nie jest tak czarno-białe, ponieważ Ukraińcy strasznie mają kompleks, to też mogę powiedzieć, tego, że czują się gorsi od Polaków, ponieważ ten, jak oni to mówią, polskie pany. I im się polski pan kojarzy albo niektórym oczywiście dobrze, że szlachta, że to nie bolszewia. Z drugiej strony kojarzy im się z kimś, kto patrzy na nich z góry. Ale to też z tego prostego powodu, że no właśnie, najpierw car, a potem ZSRR kazali im zapomnieć i wyryli im ze wszystkich głów i ze wszystkich podręczników to, że oni też byli szlachtą i też byli inteligencją. To tak naprawdę, co spotkało Polskę w PRL-u, to było straszne, ale w porównaniu do tego, co się działo w Związku Sowieckim z inteligencją, to naprawdę był chyba tylko przedsionek piekieł. Tak więc, to już tak reasumując, po prostu dobrze jest pamiętać, że Ukraińcy teraz mają problem z własną tożsamością i trochę im jeszcze czasu zajmie przypomnieć sobie, kim byli. Dlatego trzeba im pomagać i może nie naciskać za bardzo. O wiadomo, że o UPA trzeba mówić, bo nie wolno o tym zapominać, ale lepiej jest mówić o tym, rozmawiać i starać się zrozumieć ich podejście, że dla Ukraińca UPA to nie jest symbol człowieka, który będzie latał za Polakiem z siekierą, tylko to jest symbol człowieka, który stoi z karabinem i strzela w Związek Sowiecki. To trzeba zrozumieć, dlaczego oni, i to też nie wszyscy tak naprawdę, to jest niewielka część zachodnich Ukraińców UPA w ten sposób gloryfikuje. To To właściwie chyba tylko tyle, już nie będę na linii siedział, tak więc pozdrawiam wszystkich serdecznie i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję
bardzo. No oczywiście co do samego metropolity Mochyły, to jak najbardziej ma pan rację, to był wyjątek, ale bardzo taki pozytywny i w czasach trudnych. No niestety to były czasy dla przyszłości Ukrainy trudne i to o tym zresztą mówił pan prezydent obecny Ukrainy, podkreślając, że to są skutki, co my przeżywamy, tego, co się dokonało 350 lat temu. A więc trochę właśnie na początku XVII wieku. No więc te 350 lat temu. To się dokonało. Natomiast wkład metropolity Mochyły jest bardzo duży, z tym, że to wtedy dokonało się też oderwanie się Kijowa od Rzeczpospolitej. No, i to doprowadziło, myślę, że też i do osłabienia jako takiej Ukrainy w całości. No ale to nie będziemy tego rozwlekali tematu, bo to temat dla historyków, nie dla nas i nie tutaj. W każdym bądź razie celowo nie podejmowałem tej tematyki tak zbyt skrajnie dotyczącej różnorodności kościołów chrześcijańskich, bo po prostu to by też wydłużyło nam, jeszcze by utrudniło. Na razie szukamy tego, co może nas jednoczyć. A więc wspólna kultura chrześcijańska, to co z chrześcijaństwa wzięliśmy razem, niezależnie od tego, jaki obrządek, ale do tego powracajmy i to niech dla nas stanowi punkt wyjścia, a potem będzie czas na inne dyskusje, na bardziej uszczegółowienie różnych posunięć, ale ważne, żebyśmy nie zaczynali od razu od wszystkiego naraz, bo to do niczego nas nie doprowadzi. Dlatego też cieszę się, że pan to wszystko powiedział, pan to ładnie powiedział i gratuluję, naprawdę widać, pan jest przygotowany. No co do problemu UPA czy innych tych organizacji paramilitarnych z okresu II wojny światowej, to oczywiście to już jest problem Ukrainy, dlatego my raczej wolałbym, żebyśmy się nie wypowiadali, mając co do tego doświadczenia i uważając, że w jakiś sposób no, trzeba i ten problem rozwiązać, ale przede wszystkim przez wzajemne przebaczenie.
Radio Maria, bardzo proszę.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Dziękujemy naszemu radio, że możemy znów gościć czcigodnego księdza arcybiskupa, który jest dla nas symbolem łączenia naszych słowiańskich narodów. Kiedyś czcigodny ojciec dyrektor powiedział, wyznacznikiem naszej wiary jest stosunek do Trójcy Świętej, do Matki Boskiej i stosunek do sakramentów. I jak wiemy, kultura jest to dorobek duchowy i materialny naszych słowiańskich narodów. Moim życzeniem jest pragnienie, aby na naszych granicach słowiańskich państw stanęły dwa krzyże. Krzyż rzymskokatolicki, jerozolimski i krzyż, który jest nadal w pogoni litewskiej, w herbie, i krzyż prawosławny z poprzeczką wskazującą drogę do nieba. Tak jak uczyniły to narody w Ameryce Południowej, bodajże Peru i Chile, gdzie w Andach postawiono krzyż. I dopóki ten krzyż jest, dopóki te narody wzajemnie nie będą na siebie napastowały. Wiemy, co powiedział w Dumie premier Miedwiediew. Nasza tożsamość, mówił o Rosjanach, to jest nasza kultura i prawosławie. Jakie to jest piękne. I powtarzam, tam to jest, mówię, to jest truizm. Tam, gdzie jest Pan Bóg, tam jest miłość. Tam, gdzie jest nienawiść, tam jest zły. I dlatego jeszcze raz apeluję do naszych narodów. Postawmy na naszych granicach krzyż jerozolimski, który jest symbolem wyznania Kościoła rzymskokatolickiego, symbolem wyznania wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, i drugi krzyż prawosławny naszych braci prawosławnych grekokatolików, bo doktrynalnie jesteśmy sobie najbliżsi i wiemy, kto miesza, i wiemy, kto sieje nienawiść, i bądźmy tego świadomi. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie nasze słowiańskie narody i miejmy świadomość, czytajmy,
z Panem Bogiem,
abyśmy więcej widzieli. Całuję czcigodne ręce księdza arcybiskupa i w przerywniku proszę, jako drugi słuchający po tej pani, ażeby był ten przerywnik Drohiczyn, Drohiczyn, jak pięknie Twe imię bodajże
jak
brzmi.
Dumnie, dumnie Twe imię brzmi.
Całuję kapłańskie ręce, drogi arcypasterzu.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem, Zygmunt Sopotu.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Te takty już grają pewnie księdzu biskupowi ciepło na sercu. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy rozmawiamy jeszcze o Ukrainie?
Tak, rozmawiamy. Nasi goście są w studio. Ukraina, tradycja, kultura, gospodarka, przyszłość. Taki temat założyliśmy sobie.
Rozumiem. Ja nazywam się Maciek, dzwonię z Krakowa. I chciałem się podzielić takim moim spostrzeżeniem, bo to, że powiedzmy rewolucja, która była wywołana na Ukrainie, była w jakiś tam sposób zrobiona sztucznie, to według mnie nie ulega wątpliwości. Z tym, że zauważyłem sobie coś takiego, że Rosja i Polska tak naprawdę się dogadały. Bo jeżeli zauważymy, jak wygląda demografia w Polsce, to wiemy, że ona praktycznie nie istnieje. Bo jak połączymy emigrację z przyrostem naturalnym, to wychodzi grubo poniżej 2. I sytuacja wygląda tak, że połowa Ukrainy przechodzi do Polski, a druga połowa do Rosji. I tak się zastanawiam właśnie, czy my już jesteśmy tak w tym bagnie urządzeni, że tak powiem, jeśli chodzi o Unię Europejską, bo dla mnie to jest bagno, że zezwolono nam na taki ruch, czy po prostu wyszło to jakoś naturalnie. A moje spostrzeżenia podpieram tym, że dużo podróżuję po Polsce i właśnie widzę, że jest coraz więcej Ukraińców. No to jest naturalne, no bo jak we własnym kraju mają, powiedzmy, niejasną sytuację, to emigrują, gdzie jest bliżej, a w Polsce jest na tą chwilę w miarę bezpiecznie, więc tak to mniej więcej wygląda z mojej perspektywy. A doszedłem właśnie wtedy też do pewnego wniosku takiego, że właśnie się, powiedzmy, dogadały te dwa państwa i powiem państwu, że 2 dni po tym rozmawiałem właśnie z kolegami, 2-3 dni po tym wyszło w gazetach wszystkich, w portalach, że właśnie ten minister Sikorski puścił parę, powiedzmy, o tym właśnie, co ja mówię. I moim zdaniem to, co on powiedział, jest prawdą. I, bo była też kiedyś taka sytuacja, kiedy jeszcze był ten taki oszust Jan Wincent Rostowski się nazywał, co nawet nikiego tam paszportu polskiego w ogóle nie widział. I on powiedział sobie, że jedynym rozwiązaniem na to zadłużenie, jakie mamy w Europie, jest 3. wojna światowa. Powiedział sobie to i tak samo o tym też się przemilczało, ale ja myślę, że on również to usłyszał gdzieś w kuluarach albo rozmawiał z wyższej rangi ludźmi i nie mówił tego też pochopnie. Także ja tak to widzę, nie wiem, czy to jest coś w tym prawdy, ale takie moje spostrzeżenie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękujemy bardzo. No,
bardzo obficie pan tutaj poruszył różne tematy i problemy, ale ja bym się króciutko tak bym odpowiedział, żeby nie przedłużać tego wszystkiego, bo to są spojrzenia różne, bo każdy człowiek może różnie patrzeć, różnie oceniać. No nie patrzyłbym tak pesymistycznie. Na pewno problem jest, co najważniejsze pan podkreślił, problem jest ludnościowy, demograficzny w naszej ojczyźnie. I tu nie możemy żartować, tu nie ma żadnych jakichś takich możliwości kombinacji, bo albo będziemy, albo nas nie będzie. A to, żeby tak było, to trzeba przede wszystkim pomyśleć o rodzinie uczciwie, trzeba się wyzwolić z tych różnego rodzaju wizji jakichś takich infantylnych, oderwanych od rzeczywistości, nastawionych na wyuzdanie, bo to musimy jasno powiedzieć. To, co w Piśmie Świętym jest o Sodomii i Gomorii, tak jak w Starym Testamencie to jest napisane w starym języku, Sodomia i Gomoria, no to się tutaj daje w tej chwili publicznie pokaz temu wszystkiemu. No ale to też jest tak, no widzi pan, jeżeli teraz tutaj mamy tak, nie tak dawno ukarano tu telewizję Trwam, no te 50 tysięcy za to, że dwóch mówiło o tym, co się dzieje, czyli o fakcie. A jednocześnie, kiedy odbywają się parady tych różnych gejów czy innych, to niosą różnego rodzaju napisy precz z klerem, wyniszczyć i tak dalej, różne. I tu nie uważają, że tu jest namawianie do nienawiści. Ale to jest to powtarzane. Idzie 500 tysięcy, nie będzie 2000 osób, ale co to jest w porównaniu, prawda, do 30 paru milionów. No i tutaj to, czyli mamy tutaj problem naszych mediów, które media są, nie współpracują z wizją Polski. To znaczy nie współpracują w trosce o to, żeby tutaj demograficzny kryzys przezwyciężyć, żeby w jakiś sposób też wywierać wpływ na to, żeby starano się o miejsca pracy, no i żeby w ogóle tego człowieka, który jest w Polsce, szanowano. No. Tak samo dając mu odpowiednie wynagrodzenie, bo ich nie rozumiem, jak to może być. Pracuję w Anglii, pracuję tutaj, ceny towarów są takie same, u nas bierze 1/3, tam 2-3 razy więcej. No to wszystko jest przecież oparte na szachrajstwie jakimś poważnym. Także ten problem to bardzo ważny jest, a inne te rzeczy, co pan poruszył, no nie wiem jak tam jest, ale ja bym, do tematu nam się tutaj nie mieszczą w tej chwili, więc pozostawimy je troszeczkę ewentualnie na przemyślenia pogłębione, żeby oczyścić z tego, co może jest niepotrzebne i co może nas nieco tak doprowadzić do pewnego zawirowania niepotrzebnego też.
Pan Jacek Wincent Rostowski urodził się w Londynie, ale podobno ma jedno i drugie obywatelstwo po ojcu, prawda, Rostowski, neurolog, tak, na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.
8 lat temu szukał dowodu osobistego, dlatego to był ten problem.
To pytanie, rozumiem. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, księże biskupie. Ja chciałem się odnieść do uroczystości w 92 roku, która była po prostu poświęcona oddania do użytku kościoła no i właśnie po prostu to jest winnica i przeprowadzenie obrazu Matki Bożej z obrzeża winnicy była do tego kościoła. Delegacją byliśmy po prostu z Kielc, 60 parę osób. Uczestniczyliśmy w tym marszu przeprowadzenia obrazu. Właśnie odniosłem wielkie wrażenie, w jaki sposób odnieśli się podczas tej uroczystości wierni w winnicy. Piękny śpiew. Przede wszystkim nie spodziewałem się, że będzie to w języku polskim. Wywarło to po prostu na mnie wielkie wrażenie. Między innymi ludzie miejscowi, którzy stali na chodnikach, dolatywali do nas, idących w tym orszaku całym, przeprowadzenia obrazu, figury, i całowali, i cieszyli się ze łzami w oczach. Drugie takie spotkanie było w miejscowości Mierzawka, kościele. I też widziałem właśnie bardzo, bardzo modlących się miejscowych ludności, która no niebywale, nie tak jak u nas. Zresztą ksiądz w ten czas w Mierzawce nas poinformował, że panie muszą mieć głowy przykryte, nie może być tam jakichś tam spotkań, rozmów przed kościołem, ponieważ no ten obyczaj taki tam każe. Słyszałem, jak ksiądz biskup właśnie wyraził swoją opinię na temat właśnie tego, tej uroczystości kościoła, ale ja tego po prostu momentu nie znałem.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Chciałem się odnieść właśnie do tej modlitewniki w ręku. U nas raczej no jest ten zwyczaj troszeczkę.
Tak, dziękuję bardzo. Winnica to jest bardzo stare miasto. Tam ciekawa rzecz. Tam są trzy kościoły na starówce w promieniu 100 metrów od siebie. A więc dawny kościół ojców dominikanów, gdzie jest sala taka koncertowa. Potem kościół jezuitów, gdzie jest archiwum różnych rzeczy. No i kościół kapucyński, który miał służyć jako lektorium do nauczania partyjnych tych zasad. I dlatego tam z frontu zabudowano ten front, on dobudowano i że on nie robił wrażenia kościoła. Ale on był najbardziej długoczynny, bo on był czynny do 1960 prawie roku. Więc dlatego też pamięć ludzi była żywa. Pamiętam te czasy, kiedy ten kościół był odzyskiwany. Pamiętam, jak tam sam bywałem tam też, jak młodzież gromadziła się pod przewodnictwem takiego młodego człowieka, studenta medycyny Jarka Bramskiego. Jego starszy brat organistą w tej chwili jest, przeniósł się do Rzeczpospolitej. Zresztą ojciec także. Ojciec był organistą w tym w barze przed wojną. No więc w każdym bądź razie on organizował i tam ludzie przychodzili tygodniami na tych schodach przed tym lektorium, bo kościół był zasłonięty budynkiem. No więc i tam się odmawiali różaniec. I w końcu rzeczywiście te mury pękły. Te mury zostały rozebrane. Rząd przekazał ten kościół i klasztor. To było straszliwie wszystko zniszczone. No tam piękne były uroczystości już nieraz. Prace w tej chwili w Winnicy są już 4 czy 5 parafii. Znacznie dużo. Tam też jest konsulat polski. Bardzo energiczny konsul, który w tej chwili tam pracuje, ciągle coś przypomina. No właśnie, kiedy słuchaliśmy poprzednich także wystąpień, to między innymi właśnie trzeba przypomnieć, że te nasze powiązania są bardzo dziwne. No przecież bądźmy szczerzy, więc przecież Paderewski, który był premierem i tak zakochany w Polsce, jego przemówienia są czymś wzruszającym, no to właśnie Paderewski urodził się na Ukrainie, niedaleko Winnicy. Tam w tej chwili powiat węgrowski postanowił na grobie jego matki postawić nowy pomnik ładny i tam delegacje z powiatu węgrowskiego jeżdżą, żeby to utrwalić jeszcze. Ale takich zresztą sytuacji jest niesłychanie dużo. Dlatego też tutaj mówienie o takich czynnych podziałach jest zupełnie nie na miejscu. Natomiast no właśnie to wspólne było odzyskiwanie. To prawda, bo tam najpierw powstał kościółek drewniany na peryferiach Winnicy. Tam do tego kościółka ludzie przychodzili, a to w samym centrum udało się odzyskać i on funkcjonuje i to bardzo ładnie funkcjonuje, ponieważ Winnica w czasach jeszcze carskiego zaboru była znana. Tam zlikwidowano klasztor oficjalnie w 1867 roku, 1800. Potem tam to różne były dzieje takie, no a w tej chwili przywrócone wszystko zostało, no chwale Boże. Co świadczy, że to co dobre może powracać.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marta z Warszawy.
Proszę bardzo.
Chciałabym powiedzieć, ponieważ żyjemy wszyscy w tej samej rzeczywistości, która wygląda dosyć groźnie. Polacy, Ukraińcy i Rosjanie jesteśmy tylko narzędziem w rękach wielkiej geopolityki. Chodzi tutaj o plany geostrategiczne Stanów Zjednoczonych, które od lat wyrażają doktryny, oficjalne doktryny amerykańskie, począwszy od doktryny Brzezińskiego, naszego rodaka, przez doktrynę Busha Juniora, doktrynę Wolfowica, to jest ideolog z ekipy Busha Juniora, i doktrynę Szarańskiego. Wszystkie te doktryny geostrategiczne mówią wprost, że Stany Zjednoczone powinny dążyć do dominacji nad całym światem, łącznie zresztą z Izraelem. A żeby dokonać tej dominacji, muszą zdominować Eurazję. No, Europę Zachodnią właściwie mają już w garści, łącznie z Polską. No i chodzi teraz o Azję. Sam Brzeziński mówi, żeby zdobyć Azję, trzeba zdobyć jej serce, czyli Rosję i Chiny. Najlepiej przez spowodowanie wzajemnej wojny między nimi. A jeżeli się nie da, to po kolei. I te wszystkie rewolucje arabskie, których jesteśmy świadkami, rzekomo arabskie, ten ferment w Afryce jest po to, aby odciąć Chiny od złóż afrykańskich, ponieważ Chiny się zaopatrują w wiele surowców, w tym gaz, ropę, złoto z Afryki. Więc widzimy, że Chiny są odcinane powoli od Afryki, żeby przekierować ich zainteresowania w stronę złóż syberyjskich. To jest taki wielki geoplan, który w tej chwili realizowany jest przez wojnę na Ukrainie, za którą stoją po prostu Amerykanie. Trzeba to wiedzieć, bo Polacy są rzeczywiście zdezorientowani. My nie jesteśmy informowani o tym, co się naprawdę dzieje. Widzimy tylko relacje jednostronne, że tylko to, co się dzieje z Kijowa, to jest Ukraina i to jest racja. A przecież tak naprawdę w Kijowie mieliśmy do czynienia z puczem, ze zbrojnym puczem, zbrojnym zamachem stanu na legalny rząd. W Polsce narracja na ten temat zaczyna się dopiero od Krymu, a Krym, aneksja Krymu Putina, którego nie jestem jakimś wyznawcą specjalnym, ale nie mogę być ślepa naprawdę. Więc ta aneksja Krymu była tylko odpowiedzią na zbrojny pucz na Majdanie, z którego to Majdanu, mimo całej rewolucyjnej retoryki, prawda, którą się nas karmi, że to Majdan o wolność, demokrację, o nową Ukrainę, był z sadzy opon majdańskich, wyłoniła się stara oligarchini Tymoszenko i inni oligarchowie. Jesteśmy w Polsce dezinformowani, a jednocześnie jesteśmy pchani na czoło tej wojny. I to mnie najbardziej jako matkę, jako obywatelkę przeraża, że Polska ma wytoczyć krew w nie swojej sprawie. Mamy być ponownie wystawieni na walkę w imię cudzych geszeftów.
Roko opisała tę sytuację ze strony politycznej, ale proszę panią, my naprawdę to cały czas zastanawiamy się nad tym, co może zwyczajny człowiek wnieść dla tego, żeby zbliżyć narody między sobą. A może wnieść modląc się jeden za drugiego, dobrze czyniąc nawzajem, może pewną kulturę kształtując, rozwijając też, dbając o własną tożsamość, no bo gdybyśmy się tutaj przenieśli w te sfery, które pani nam ukazuje, no to byśmy nie mieli nic do powiedzenia, bo ci, którzy słuchają telewizji Trwam czy Radia Maryja, to są ludzie, którzy przez wielkiej polityce nie uczestniczą, no więc to by dlatego tylko by nas to prowadziło gdzieś tam jakiś błąd. Ale być może pani ma rację, bo ja tego tematu od tej strony nie znam, więc dlatego też nie chcę z tym polemizować, tylko mówię to, co nas tu interesuje, to, co może każdy zwyczajny człowiek wnieść, żeby przyczynić się do wspólnoty, do jedności, do wzajemnego zaufania.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Alicja z Wrocławia.
Proszę.
Zgadzam się z przedmówczynią, natomiast nie zgadzam się tutaj z paroma kwestiami podniesionymi przez dyskutantów. Tutaj pan, mówiąc jako pierwszy, apelował o to, żebyśmy jeszcze większej ilości studentów z Ukrainy i Białorusi fundowali stypendia. No, to jest po prostu karygodne, bo w tej chwili mamy 15 tysięcy Ukraińców studiujących za nasze pieniądze. Kiedy mieliśmy manifestację pod konsulantami ukraińskimi, między innymi tutaj we Wrocławiu, profesor Paś, pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, mówił, że w samym Wrocławiu 500 Ukraińców studiuje za nasze pieniądze polskie, dostają 20 tysięcy na rok, podczas kiedy polski student najlepszy, który ma wyjątkową średnią, dostaje zaledwie 15 tysięcy. I liczba tych studentów się jeszcze zwiększa. Byli też ludzie z Opola, którzy mówili o tym, że studenci tam w Opolu, w ukraińscy, w lepszych jeszcze warunkach niż w Polsce, mieszkają w akademikach, Także no, jeszcze nawoływanie, może ten pan po prostu może sponsorować jakichś tam Ukraińców swoich rodaków. Natomiast ja się na to nie zgadzam, żeby po prostu ja czekam, płacę za rehabilitację, płacę do lekarza, natomiast tutaj we Wrocławiu Ukraińcy są leczeni za darmo w szpitalu, na przykład na ulicy Wajna. Kolejna sprawa, że ksiądz biskup mówi, że łączy nas chrześcijaństwo i no i jakoś zapomina, że święty, zresztą mianowany przez Jana Pawła II biskup Homeszyn, widział to tak zwane chrześcijaństwo grekokatolickie, powiedział wprost. To chrześcijaństwo, ta ideologia ma więcej wspólnego z satanizmem, a nie wspólnego z chrześcijaństwem. I to jest święty, tak? Natomiast kolejna rzecz, że przecież dlaczego biskup nie mówi o tym, że biskupi obecni w tej chwili na Ukrainie nie żadnego kościoła wciąż nie zwrócili Polakom, że są, odprawiają msze w rocznicę śmierci Bandery, co jest oczywiście prawdą, tak? Że nadal odwołałem się do tej ideologii. I jeszcze taka kwestia, też arcybiskup powiedział, że nie mówmy o UPA, bo to jest problem Ukrainy. To ja jeszcze wrócę do studentów sponsorowanych za nasze pieniądze. Przecież to jest niedawna kwestia, gdzie studenci w Przemyślu pozowali na tle różnych kałachów, noży, gdzie podrzynali gardła i tak dalej, takie ustawki sobie robili i ci sami studenci na tle czarno-czerwonych banderowskich flag robili sobie zdjęcia w Przemyślu, tak? I ich wykładowczyni, to jest wiadomość sprzed 2 dni, pani Solosz z tej samej szkoły w Przemyślu również fotografuje się z bronią i w ciężarówce z batalionu Ajdar i tak dalej. No i takich ludzi po prostu Rzeczpospolita napisała 2 tygodnie temu, że ABW właśnie jakby opublikowała raport, który wskazuje na wzrost nacjonalizmu ukraińskiego w naszych rejonach południowo-zachodniej Polski. A tutaj ksiądz arcybiskup mówi, łączmy się i tak dalej. I no i nie, dlaczego nie mówimy właśnie o tych kościołach, dlaczego nie mówimy, że pan, który w tej chwili się dostał do niniejszego parlamentu, pan Sadowy, mer Lwowa właśnie wciąż blokuje, dlaczego to, co mówiła przedstawicielka Radia Lwów w zeszłym roku na kongresie Ruchu Narodowego, że ostatnia pasterka we Lwowie wyłączył im prąd, musieli tą pasterkę w całkowitych ciemnościach przy blasku komórek odprawiać, tak? Więc ja tutaj tak w kwestii właśnie zaraz prawdopodobnie arcybiskup powie, że mamy mówić o tym, co nas jednoczy, a nie o tym, co nas dzieli. No ale
znaczy pewnie
się,
by będziemy rozmawiali, pani Alicjo.
Zmierza się poprzez prawdę, Bóg zapłać.
I o jednym,
proszę panią,
i o drugim.
Oczywiście to, co pani powiedziała, to może być prawdą. Trzeba by tylko zweryfikować wiele rzeczy, bo trudno pani się powołać na różne źródła. Natomiast nie chodzi o to. Ma pani prawo tak też mówić. Tylko problem jest taki, że nam poszukujemy sposobu, żeby znaleźć klucz do tego, w jaki sposób dwa narody mogą żyć razem. Czy doszło takie porozumienie z Niemcami do skutku? W jakiejś mierze tak. Bo przecież jeździmy my tam, oni do nas przyjeżdżają. Kto na tym wygrywa? Tego też nie wiem. Nie do mnie należy osąd. Można się na tym zastanowić. Można pomyśleć, czy czegoś nie zaprogramować lepszego. Ale trudno, żebyśmy w ciągu tutaj godziny czasu powiedzieli wszystkie sprawy dotyczące, wypomnieli sobie nawzajem wszystkie paskudstwa, jakie sobie robimy. No to wtedy, gdyby o tym tak do tego podchodzić, to sensu by nie miało, to byśmy się musieli wiecznie bić. No przecież chyba nie o to nam chodzi. Albo się tłuc tak gdzieś pod miedzami. Dlatego też proszę spokojnie, jeżeli są rzeczy, trzeba jak najbardziej weryfikować. To, że Kościół grecko-katolicki nie zawsze oddaje świątynię łacinikom, to jest oczywiście prawda. To jest prawda, tak. My to wiemy tylko tyle, że to nie my rozwiążemy ten problem, kiedy tu będziemy mówili, tylko rozwiąże tam na miejscu episkopat łaciński z episkopatem grecko-katolickim. My możemy się w tej intencji modlić, żeby to wypadło jak najszczęśliwie. Czyli ciągle podkreślam to, co my możemy zrobić, a nie oczywiście cały świat, żebyśmy poruszali zaraz i wtedy będziemy się usprawiedliwiali, że no właściwie to się nic nie da zrobić. No tak nie można mówić, bo to jest niemożliwe, bo skoro mamy, jesteśmy chrześcijanami, nie patrząc na to, jaki ktoś jest chrześcijanin, my patrzmy na to, jakim my jesteśmy chrześcijanami. Skoro jesteśmy chrześcijanami, to musimy wierzyć głęboko, że każdy człowiek może się nawrócić, bo taka jest Ewangelia. To mówi Chrystus Pan. Nie nawrócił się Judasz, bo nie chciał, ale święty Piotr się nawrócił, nawrócił. I mimo, że paskudnie się zachował, został jednak wikariuszem Chrystusa na ziemi. Także my musimy wierzyć, że człowiek może się nawrócić. I starajmy się tylko to ułatwiać, a nie przeszkadzać. A te wszystkie fakty, od tego są struktury, od tego są politycy, ostatni, od tego są konsulowie, dyplomaci. Niech oni to załatwiają w sposób godny, żeby tutaj jak najwięcej uzyskać dla sprawiedliwości. Bo sprawiedliwość i prawda, no jasna rzecz, że muszą być respektowane wszędzie.
Bardzo dziękuję. Tak trochę pan Karol był wywołany.
Ja chyba nie zostałem przez szanowną panią dobrze zrozumiany, bo ja nie powiedziałem, że to mają być polskie pieniądze, jakby polskiego podatnika na wprost wydawane na stypendia, natomiast żeby zracjonalizować wydatki tak zwanego Europejskiego Funduszu Społecznego, żeby te pieniądze nie zostały przejadane przez różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, i to jeszcze raz podkreślam, fundacje, stowarzyszenia związane z obecną władzą, czyli tak naprawdę z Platformą Obywatelską i jego tam, ich okolitami, powiedzmy w województwach, tylko że pieniądze były wydawane na stypendia, na to, żeby te nacjonalizmy się nie rodziły, o których pani mówi, żebyśmy się rzeczywiście w XXI wieku nie tłukli na granicy gdzieś jakimiś siekierami, tylko żebyśmy ze sobą żyli, po prostu studenci, nie wiem, przyjeżdżający, studiujący tutaj kilka lat, te więzi się tworzą i te więzi się tworzą już nieodwracalnie. A tak na marginesie to wolę osobiście mieć jako ojciec dwójki małych dzieci, Ukrainę w postaci jakby buforu między Polską a Rosją niż Rosję na granicy wschodniej i pomysły Putina, tak jakby chociażby z Donbasem czy z Krymem. Także to chyba dyskusji nie podlega.
Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno słowo, zdanie wieńczące spotkanie. Ekscelencjo, bo rozmowy niedokończone dobiegły końca.
No cóż, pragnę podziękować czcigodnemu ojcu tutaj Grzegorzowi, że zechciał nas przyjąć o tej porze nocnej, poświęcił swoją czas i swoją pracę.
Z przyjemnością,
no i tak bardzo kulturalnie, a delikatnie, dyskretnie prowadził. Natomiast chciałbym też podziękować wszystkim, którzy zabrali głos, niezależnie od tego, czy się godzili z tym, co tu mówię, czy się nie godzili, bo sądzę, że po przemyśleniu mogą dojść do wniosku, bo cały czas podkreślam, że tu nie chodzi ani o usprawiedliwianie kogokolwiek, bo to nie są nasze kompetencje przy tego typu spotkaniu, bo nie można usprawiedliwiać tak z daleka, ani też nie chodzi o to, żeby potępianie kogokolwiek, bo to też nie są nasze kompetencje, ponieważ temat był założony wyraźnie. Dzieje się wielka sprawa, bardzo dużo ludzi cierpi na Ukrainie, tego my nie zaprzeczymy, temu nie zaprzeczymy, to jest fakt. Wielu też umiera, wielu się gubi, już nie wie, o co chodzi w tym wszystkim, więc potrzebują jakiejś pomocy. Tę, jaką możemy, starajmy się udzielać. Czy to będzie z uszczerbkiem dla nas? No, ja nie znam takiej miłości, która by mogła być realizowana bez jakiejś rezygnacji z czegoś, przez tego, który tę miłość czyni. A jeżeli ktoś zna inną definicję i inną rzeczywistość miłości, no to niech stara się też udowodnić i przekazać. Normalna sprawa jest, tam gdzie jest miłość, tam gdzie jest jakaś pomoc, tam jest pewien uszczerbek z tego, co jest moje, nie z tego, co jest cudze. Nawet jeżeli przez to ja mogę troszeczkę na tym zbiednieć. To możemy powiedzieć, kiedy my patrzymy na te wspaniałe nasze osoby, na tych wiernych naszych, jak oni potrafią tak rzeczywiście wychodzić naprzeciw, kiedy ogłaszamy pomoc dla krajów różnego rodzaju z racji na takie czy inne losowe sytuacje, czy na wojny, to wszyscy wiedzą, że ofiarność w Kościele jest x razy większa. Czyli inaczej mówiąc, oni czują potrzebę, żeby być jak gdyby wychodzić naprzeciw cierpiącym i poszkodowanym, mając nadzieję, że być może kiedyś też ktoś pomyśli o nich. Tutaj bym tylko jeszcze króciutko przypomniał jedno wydarzenie. Mianowicie opisuje nim Jarosław Iwaszkiewicz, który znalazł się we Wrocławiu nie tak długo po wojnie i zobaczył, że stary cmentarz zarośnięty, ale środkiem jest taka jakaś ścieżka wydeptana. I on ze ścieżką poszedł i zobaczył tam w środku jakiś grób zadbany. Tak czatował o różnej porze dnia i wreszcie spotkał tę osobę, która tam chodziła, pyta się, kto tu jest pochowany, czy państwo tutaj się nie? Ja jestem repatriantką, to jak? bo moje groby zostały tam. Ja tu przychodzę i pielęgnuję, bo myślę, że jeżeli ja tu ten grób dbam, to tam ktoś też zadba o groby moich bliskich. I myślę, że tego typu właśnie podejście jest jak najbardziej słuszne w tych różnych naszych powikłanych historycznych wydarzeniach, ale też i mamy wspólnych i bardzo pozytywnych wiele wydarzeń, za które dziękujemy Panu Bogu.
Bardzo dziękuję. To był głos księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dedycza, biskup senior obecnie diecezji rochiczyńskiej. 20 lat był pasterzem tego właśnie kościoła. Bez 3 miesięcy, jak dokładnie mówić. Dziękuję. I pan Karol Tylenda. Panie Karolu, słowo?
No cóż, myślę, że nasze rozmowy niedokończone dobiegają końca, także serdecznie dziękuję, że ksiądz Grzegorz zaprosił i miałem przyjemność z Antonim Pacyfikiem Dedyczem, biskupem, seniorem tutaj znaleźć się. Zapraszam wszystkich na wybory, bez względu na to, czy generalnie proszę o głosowanie na ludzi, o tak, wybieranie na listach ludzi i chciałbym tylko dodać, że...
Może akurat sąsiad jest przyzwoity,
tak
dobry.
Ten pan, który tutaj się wypowiadał, że jak PiS przejmie władzę, to wszystkich pozamykają, to daję panu słowo honoru, startuję z list PiSu. W tej chwili nie widzę na tej swojej liście ludzi, którzy by chcieli kogokolwiek zamykać. Także ja myślę, że chcielibyśmy zmieniać Polskę i z panem, z pana przyjaciółmi, myślę, że tę Polskę jesteśmy w stanie zmienić.
Bardzo dziękuję. To był głos pana Karola Tylendy, byłego członka Zarządu Województwa Podlaskiego, dyrektora do spraw inwestycyjnych mleczarni w Bielsku Podlaskim. Ukraina, tradycja, kultura, gospodarka, przyszłość. Pytanie, co nas łączy, a co nas może jeszcze dzieli, jaka jest przyszłość między naszymi narodami. Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za telefony.